Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Gorąco witamy wszystkich słuchaczy Radio Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja tematu i spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Ester polskiej gospodarki morskiej w obcych rękach w studiu Radia Maryja. Witam bardzo gorąco gości naszego dzisiejszego spotkania. Pana posła do Parlamentu Europejskiego Marka Grubarczyka, byłego ministra gospodarki morskiej w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Witam panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
W studiu Radia Maryja z nami jest pan Kazimierz Sikora, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Szczęść Boże, panie przewodniczący.
Szczęść Boże.
I pan Paweł Kowalski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Morskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ster polskiej gospodarki morskiej w obcych rękach. Kiedy podejmowaliśmy telefoniczną rozmowę z panem ministrem dotyczącą tego tematu, gdzieś z mojej strony istniała obawa, że to sformułowanie jest może zbyt mocne i zbyt ostre. Aczkolwiek, panie ministrze, pewna analiza wydarzeń na przestrzeni ostatnich lat, kiedy przy steru władzy w Polsce jest Platforma Obywatelska i PSL, pokazuje rzeczywiście, że w sytuacji gospodarki morskiej dzieje się tak wiele zła, że jest to swoistego rodzaju papierek lakmusowy pokazujący, że cały proces związany z polską gospodarką jest momentem, w którym trzeba powiedzieć sobie wprost, to wszystko, co do tej pory polskie, nasze, zostaje przejmowane przez obcy kapitał.
No, tu jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji ze względu na to, że jeżeli posłuchamy te informacje, które napływają ze strony rządzącej, to mamy zupełnie inny obraz dzisiaj tej rzeczywistości, w której żyjemy. To znaczy 10 lat sukcesów Unii Europejskiej, same pozytywne strony, 9 milionów, które, czy 7, które można było wydać na spot, żeby tylko i wyłącznie chwalić to, co się dzieje. I byłoby może to wszystko miarodajne, gdyby nie jeden fakt. No, mamy dzisiaj znacznie więcej informacji. Mamy za sobą 10 lat w Unii Europejskiej i to, że uczestniczyliśmy w tym procesie. Widzieliśmy, co się dzieje w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w Radzie. I nie można już tak na wprost oszukiwać ludzi, że mamy za sobą same sukcesy, bo jeżeli popatrzymy na naszą gospodarkę morską, przede wszystkim gospodarka morska jest tym papierkiem lakmusowym dzisiejszej sytuacji międzynarodowej i wartości Polski w Unii Europejskiej. To, co do tej pory się stało, co stało się przede wszystkim za rządów Donalda Tuska, jednoznacznie wskazuje na fakt, że plan likwidacji tej branży gospodarki był przyjęty znacznie wcześniej i jest realizowany i będzie realizowany, bo tak założył to polski rząd, podług oczywiście Unii Europejskiej, w jednym celu, żeby po prostu zlikwidować tą branżę. I warto przypomnieć, polskie stocznie, które na dekret unijny rękami polskiego rządu zostały po prostu zlikwidowane, to jest blisko 80 tysięcy miejsc pracy, które po prostu straciliśmy, które już bezpowrotnie polski przemysł utracił. To jest budowa gazociągu północnego i słynna konferencja Donalda Tuska z Angelą Merkel w Berlinie, gdzie mówi, nie ma żadnego problemu, wszystko jest w porządku, Polska nie będzie wnosiła sprzeciwu. A przecież wiemy, że ten gazociąg wypłycił podejście do zespołu portów Szczecin-Świnoujście, ograniczając możliwości rozwoju. To jest oczywiście likwidacja, w zasadzie dzisiaj można powiedzieć likwidacja polskiego rybołówstwa i wykreślenie drogi S3 żeglugi śródlądowej, całego pasa, całego środkowoeuropejskiego korytarza transportowego, to dzisiaj mamy realny i rzeczywisty obraz polskiej sytuacji, szczególnie Polski zachodniej, która została najbardziej pokrzywdzona w wyniku działania tego rządu właśnie pod kątem gospodarczym i skierowanym przede wszystkim w stronę gospodarki morskiej.
Przypominamy sobie sytuację, panie ministrze, dotyczącą przemysłu stoczniowego, niejednokrotna zapowiadana wtedy przez premiera rządu Donalda Tuska konieczność dymisji Grada, gdyby były jakiekolwiek nieprawidłowości, była odciągana w czasie, a dzisiaj wiemy, że pan minister Grad, ten, który doprowadził do zamknięcia tych dwóch bardzo nowoczesnych stoczni w Gdyni i w Szczecinie i wysłał tym samym, pan minister powiedział, 80 tysięcy ludzi na bruk, dzisiaj cieszy się zaufaniem tego rządu i piastuje bardzo intratne stanowisko.
Jest to wynik po prostu takiej polityki, która została przyjęta w nagrodę za to, że zlikwidował polski przemysł okrętowy, dostał kolejne intratne stanowisko. No, tu warto odnieść się też do sytuacji, która panuje w Europie. Jeżeli popatrzymy na Niemcy i na ich branżę okrętową, to Niemcy postępują bardzo konsekwentnie od wielu lat, przyjmując tak zwany program Leadership Deutschland, program ochrony swojej gospodarki morskiej, program ochrony przemysłu, który ma jeden cel: zachować swoją gospodarkę, ochronić miejsca pracy i nie dopuścić konkurencji zachodniej. To jest ściśle realizowana koncepcja, która została już bardzo dawno przyjęta i jest realizowana bardzo konsekwentnie. I to zderzenie z polskim podejściem, z polską koncepcją rządzenia, z koncepcją Donalda Tuska, no pokazuje po prostu, jak można być nierozumnym w tej całej sytuacji. Jeszcze parę lat temu mogliśmy słuchać tych obietnic Donalda Tuska, że przyprowadzi tutaj inwestora z Kataru, z Antylii Holenderskich, że odbuduje całe zaplecze stoczniowe. Dzisiaj okazuje się, że to nic nie warte słowa, kolejne nic nie warte słowa, natomiast to, co stało się w Szczecinie, to, co stało się w województwie zachodniopomorskim czy lubuskim, jak doprowadzono do ruiny te obszary w wyniku realizowania swojej polityki, no jednoznacznie wskazuje na fakt, że było to zamierzone i nie miało to nic wspólnego z polityką ratowania swojego przemysłu i z takim zdrowo pojętym patriotyzmem.
Na początku tego roku kolejny przejaw działania obecnego rządu przeciwko polskiej gospodarce morskiej. Władze wbrew najlepiej pojętym interesom państwa polskiego zezwoliły niemieckiemu armatorowi TT Line na eksploatowanie linii promowej ze Świnoujścia do szwedzkich portów. Do tej pory tę linię promową obsługiwał polski armator, polska żegluga bałtycka. No i nagle za zgodą polskiego rządu na tej linii pojawia się niemiecki armator, który także poprzez swoje działania doprowadza powoli do upadłości tych, którzy w tym momencie realizują połączenia promowe pomiędzy Polską i Skandynawią. Pan Kazimierz Sikora, przewodniczący Solidarności Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Jak obecnie wygląda sytuacja związana z pojawieniem się tego niemieckiego armatora na linii, która do tej pory w 100% była obsługiwana przez polską firmę, czyli przez Polską Żeglugę Bałtycką?
No jest to, jak tu już wcześniej pan minister powiedział, groźny konkurent, który z premedytacją, przemyślanie wykorzystuje nieroztropną, żeby nie urazić słuchaczy, użyję takiego określenia, politykę gospodarczą naszego kraju, gdzie konsekwencje, jak tu padły słowa, że racja polska, to my Polacy, obywatele wszyscy tu mieszkający, urodzący się i później wyjeżdżający za chlebem, bo nie ma dla nas tutaj pracy, tworzymy ten kraj i dla nas po prostu działanie naszego rządu, gdzie mamy sąsiadów za Odry, którzy pokazują, jak dbać o własny rynek, o własnych obywateli, bo te niskie bezrobocie, które jest w Niemczech, to nie wynika właśnie z niczego. To jest dlatego, że się dba o zakłady pracy, co pan minister wcześniej powiedział. Nam to pewnie wyjdzie bokiem. Już wychodzi bokiem. Spodziewamy się dużych strat na przewożeniu ładunku. Oczywiście mamy, nie będziemy zakładać rąk i siedzieć, czekać, aż nas Niemcy wykończą. Podejmiemy na pewno jakieś kroki, ale te kroki my podejmujemy w pojedynkę. Nie mamy wsparcia logistycznego naszego ministerstwa, naszego rządu. Wręcz odbieramy to, że się nam przeszkadza. Jakby komuś przeszkadzało, że ta firma na dzień dzisiejszy trudem własnym i wysiłkiem pracowników odnosi sukcesy i ministerstwo z tego tytułu pewnie jest niezadowolone, bo nie może jednym pociągnięciem pióra zamknąć tego zakładu pracy, bo nasz wysiłek pokazał, że jednak to załogi mają rację. I ta firma jest warta tego, żeby da sobie radę, tylko oczekujemy, że pracownicy i ministerstwo i pan premier w końcu wprowadzi jakąś politykę tego rządu i politykę morską, a jeżeli nie potrafi, no to przecież żaden wstyd, powiedzieć mea culpa, zrezygnować. Są w kraju potencjał intelektualny naszym i są ludzie, którzy o tym mówią, że leży im na sercu troska obywateli, to nie jest jakieś czcze mówienie, bo my z grozą obserwujemy to, co się na rynku dzieje, jak te nasze zakłady padają po kolei w gospodarce morskiej. No wszystkie z tego w kraju nie wyjedziemy i to jest jakby taki dla nas bodziec, że weźmiemy tego byka za rogi, ten nasz rząd w końcu i sobie z nim poradzimy, bo tak nie może być, żeby twórcy państwa polskiego, morskiego, którzy tutaj wkładali swój wysiłek intelektualny od 18 roku i później te ziemie, które nam zostały tutaj przydzielone po wojnie II światowej, nie dostaliśmy ich za darmo, krew żeśmy to przelewali. I ci twórcy państwa polskiego się za głowę łapią, co się dzieje, w jaki sposób to się dzieje. I my mamy słuszną pretensję do tych władz. Tylko to jest najsmutniejsze, że to my na dole ponosimy tego konsekwencje. Jak tu pan minister powiedział, 80 tysięcy osób straciło pracę. Nasza firma, moja, Polska Żegluga Bałtycka, w najlepszych latach liczyła ponad 3,5 tysiąca osób. Dzisiaj zostało łącznie 600 osób i te 600 osób drży o swoje miejsca pracy. My jesteśmy tą stroną słabszą jako czynnik społeczny, ale to nie znaczy, że będziemy siedzieć z założonymi rękami, robimy wszystko, co możemy, oczywiście zgodnie z prawem. Korzystamy z pomocy pana ministra, korzystamy z pomocy tego słowa solidarność kolegów z Pożetemu. Korzystamy z pomocy naszych posłów z Kołobrzegu, posła Czesława Hoca z PiS-u, który powiedział, że dzień i noc jest do naszej dyspozycji i reasumując tą moją wypowiedź, gdyby nie jego postawa i dobijanie się i grożenie w ministerstwie, nawet skierowanie sprawy do prokuratury za działanie na szkodę właściciela, bo ministerstwo jest właścicielem tej firmy, to oddamy sprawę do prokuratury, gdyż nie chciano już z czynnikiem społecznym rozmawiać. Uważano, że my jesteśmy bandą oszołomów, że firma ma złe wyniki i nie poradzi sobie. Okazuje się, że te wyniki były wytwarzane, bo jakby mechanizm, dlaczego te firmy padają, to jest brak właściwego nadzoru przez Ministerstwo Skarbu Państwa i najpierw się wartość firmy zmniejsza, wytwarzając długi. Przedstawiciele, no co tutaj już w audycji telewizyjnej wcześniej kolega wspominał z PŻTM-u, brońcie Boże przekształcić tą firmę PŻTM, tak jak nas, w spółkę Skarbu Państwa, gdyż odcina się załogi od wpływu na to, co się dzieje. U nas taki mechanizm zaistniał. My nie mamy teraz Rady Pracowniczej, mamy Radę Nadzorczą. W Radzie Nadzorczej są przedstawiciele ze Skarbu Państwa. Ludzie niejednokrotnie ani sercem, ani wiedzą nie związani z pracą i, że tak powiem, z gospodarką morską. Ich jedynym jedynym jakby legitymacją do zasiadania w Radzie Nadzorczej to jest to, że oni pracują w Ministerstwie Skarbu Państwa albo minister tam ich wyznaczy. To są ludzie, którzy w ogóle pewnie nie mają pojęcia, gdzie jest dziób dziurówa, co to znaczy prawo bandery. My się z takimi musimy tematami z nimi zmagać. Nie mamy do współpracy. Oni się na nas obrażają, bo oni są z Warszawy, a my tutaj w Kołobrzegu mamy wiedzę i nie chcemy się tą wiedzą jakąś tajemniczą dzielić dla dobra własnej chwały, tylko dla dobra tych ludzi, co tu pracują. Więc my, spotykając taki opór materii, że urzędnicy z ministerstwa zamiast nam pomagać rozwiązywać problemy, to my musimy z nimi walczyć jeszcze, żeby tą firmę utrzymać i te 600 miejsc pracy. Jest to smutne, ale nie będziemy załamywać, jak już wcześniej powiedziałem, rąk. Nie po to jesteśmy dorosłymi ludźmi, marynarzami, którzy są zahartowani przez swój zawód, nie z takim sztormem. Myślę, że go przetrzymamy. Już pokazujemy, że to my mamy rację, a nie Warszawa, która dąży do likwidacji. No myślę, czasami się zastanawiam, czy to nie jest gospodarka kolonialna, bo jest tania siła robocza, zakłady pracy się likwiduje. I będziemy ten kurs trzymać, dopóki się da. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że wejście takiego silnego partnera bez przeszkód, jeszcze zachowanie ministerstwa właściciela, gdzie pozwalał harcować, że to użyję takiego określenia, po ministerstwie, ministerstwo pozwalało na to, że Niemcy robili szpiegostwo przemysłowe, jakby w ministerstwie nie dostrzegano tego zagrożenia. W ramach due diligence oni sobie przeciągali te rozmowy, co życzyli sobie wgląd w nasze najtajniejsze dokumenty umowy. Nawet przed końcem roku, kiedy już było wszystko wiadomo, ubiegłym, 13, kiedy już było wiadomo, że otwierają linię, jeszcze sobie zażyczyli z ministerstwa, żeby PZB dało dla nich wszystkie dokumenty i finansowe. Dlaczego ma taki dobry wynik finansowy?
Tak, bo panie przewodniczący, na początku byli zainteresowani przejęciem Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.
Tak, tak. Oni zgłosili się, jak ministerstwo ogłosiło kolejny zresztą proces prywatyzacji. Oni się owszem zgłosili, ale jak się już wcześniej w audycji telewizyjnej wspomniałem, po co wykładać pieniądze, skoro mogli podkupić naszą panią dyrektor żeglugi, panią Anetę Wencel, która długo się specjalnie pewnie nie opierała. Przeszła z tym swoimi wiadomościami do TT Line w krótkim czasie, więc oni odstąpili odkup na PZB, a drenowali z wiadomości z tego, co się dzieje, żeby ustawić się na tą linię konkurencyjną, żeby zaoferować oczywiście tańszy fracht. Zresztą ja tu wcześniej z kolegą również rozmawiałem. Ja miałem przyjemność rozmawiać z tym panem inwestorem, Termulenem, Bernardem Termulenem. To jest syn właściciela TT Line, który wręcz odchodząc z rozmowy od stołu ze mną powiedział, że ich stać na to, żeby prowadzić z nami walkę dumpingową. I to się dzieje. To się dzieje i ministerstwo, i nasz rząd nie reaguje na to, mimo że prosimy posłów, żeby interweniowali, tłumaczyli, skoro oni tego nie rozumieją. My tą wiedzę im sprzedajemy. Zero reakcji.
Pan Paweł Kowalski, Polska Żegluga Morska. Państwo jako przedsiębiorstwo doświadczyli także różnego rodzaju zabiegów rozciągniętych na poszczególne lata, które miały doprowadzić przedsiębiorstwo, jakim jest Polska Żegluga Morska, także do komercjalizacji, czyli do prywatyzacji, do sprzedania, czyli no właściwie znowu do doprowadzenia przedsiębiorstwa do tej bardzo niepewnej sytuacji.
No tak, ten okres u nas trwa też już chyba od 22 lat proces właśnie komercjalizacji i dalej patrzmy prywatyzacji. Szansą naszą jest to, że cała załoga właśnie jest skonsolidowana, mimo że wcześniej pewien związek w okresie SLD-owskich rządów usilnie się starał, i żeby PZM skomercjalizować. No ale zdecydowana większość załogi była przeciwko temu. No nie udało im się. Jak mówię, tutaj gwarantem jest każdego przedsiębiorstwa, bo nie forma własności decyduje o sukcesie firmy, ale że są odpowiedni ludzie, którzy zarządzają firmą, jak i również jest kontrola. Pies pogrzebany jest w tym, że w spółkach Skarbu Państwa, co jest kontrole NIK-u wykazały, że najwięcej spółek pada tam, gdzie jest bezpośrednio one podlega pod ministra skarbu. No to coś tutaj nie gra w tym, no bo wiadomo, że do tych spółek, w pierwsze jak idzie w okresie tej komercjalizacji, później prywatyzacji, to wchodzą kolesie z klucza partyjnego, którzy nie mają zielonego pojęcia o zarządzaniu firmami, ja już mówię o tak specyficznym, jak jest żegluga, shipping. Wchodzi i wtedy w spółce Skarbu Państwa zamiast Rady Pracowniczej, która się składa z pracowników danego przedsiębiorstwa, wchodzi, no to minimum w skład powiedzmy tak pięcioosobowy i trzy osoby są z nadania ministra skarbu. Dwie osoby z przedsiębiorstwa załogi. No i wiadomo, jak to jest. Zawsze 3-2 i te wyniki, jakie były, to decydowały, że te pieniążki były drenowane do ministra skarbu państwa, a nie na rozwój tej firmy, nie na inwestycje, nie na powiększanie powiedzmy całości firmy. I to jest dramat właśnie niekompetencji, a na siłę uszczęśliwianiu, aby jak najwięcej zabrać. I to jest główną przyczyną, to jest właśnie upadłość polskich armatorów, tak jak to było PLO, Dalmor w Gdyni, w Szczecinie Gryf, Transocean, Odra w Świnoujściu. Niekompetencja, brak kontroli i to skutkowało tym, że mamy to, co mamy, że został tylko generalnie jeden armator takim, jakim my jesteśmy, Polska Żegluga Morska. Na dzień dzisiejszy 69 statków mamy. To jest duża liczba. W milionach ton, to jest około 3 milionów deadweight ton, to jest bardzo duży już armator. Mimo ogromnego kryzysu, jaki jest na świecie. No nie było takiego kryzysu od zakończenia wojny. W ogóle nie ma wzrostu gospodarczego. Jest dramat na rynku shippingowym. Dajemy sobie radę, bo właśnie załoga cała wie, że naszym sukcesem to jest jedność w firmie i dbamy o nasze miejsca pracy i nie dajemy się. No, chcę powiedzieć, że jest, to są kolejne lata, od 2008 roku był bój też tu w telewizji trwam, byliśmy przed tymi posiedzeniami w Sejmie, gdzie właśnie też decydowały się nasze losy, ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji i dzięki naszym uporczywym działaniom, przekonywaniu polityków ze wszystkich partii doszło do tego, że Polska Żegluga Morska została wyłączona z tego okresu komercjalizacji i prywatyzacji. Ale ten projekt ustawy leży w Sejmie. On leży w Sejmie. I z oficjalnych jakich danych, jakie otrzymaliśmy w ubiegłym roku na koniec też, gdy minister skarbu posłom przekazywał, co dalej będzie z tym projektem. No więc powiedział, że do końca 2014 roku wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce, państwowe jeszcze i spółki Skarbu Państwa mają być skomercjalizowane i sprywatyzowane. No to się po prostu, no nie chce nam się wierzyć, że patrząc na to, co się dzieje, że resztki jeszcze tych, co się trzymają, mają być w majestacie prawa rozwalone, rozłożone niekompetencją, no bo inaczej tego nie można zrozumieć. Dlaczego tak się dzieje? No dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten rząd nie miał i nie ma wizji, już chcę tylko powiedzieć o polityce morskiej państwa. Nie miał i nie ma. Tam nie ma z kim rozmawiać, naprawdę. Nie ma z kim rozmawiać, nie ma żadnego programu. Ja tu przeglądam programy, to jedyny program, jaki zobaczyłem teraz o gospodarce morskiej, to jest w PiS-ie. to jest to, że odbudowa, jeśli po wyborach dojdzie do władzy PiS, jest to zapisane konkretnie. Odbudowa przemysłu morskiego, cały przemysłu stoczniowego i powrót polskiej bandery na polskie statki. To daje nam tą szansę i możliwość, że znowu przywróci się to, o co 3, 4, 5 pokoleń już walczyło, budując naszą gospodarkę morską, zaczynając od Gdyni. No.
Panie ministrze, brak świadomości, czy też może celowe działanie, ten przykład ostatni pokazujący wprowadzenie na polski rynek niemieckiego armatora TT-Line, który zagraża polskiemu przedsiębiorstwu, czyli temu, które jest w 100% własnością państwa polskiego, pokazuje nam niesamowity jakiś zgrzyt dokonujących się interesów i wiemy, że na razie została wprowadzona jedna jednostka, jeden prom. Tych jednostek, tych promów może być znacznie więcej. Kiedy już teraz mówimy o realnym zagrożeniu rzutującym na przyszłość polskiej żeglugi bałtyckiej, do tej pory obsługującej linię pomiędzy Polską i Skandynawią, to rzeczywiście, czy ministerstwo nie było w stanie przewidzieć skutków podejmowanych przez siebie działań?
To są dla nas pytania oczywiste, że nic się tutaj przypadkowo jednak nie działo, bo przykład właśnie PZB i TT-Line, skandalicznie przeprowadzonej próby prywatyzacji, bo to, że spółkę próbowano prywatyzować już wiele lat i od wielu lat wnosimy, aby zahamować tą prywatyzację, bo tak się dzisiaj na świecie nie działa. Tak się w Europie nie działa. Warto przypomnieć decyzję poprzedniego rządu we Francji, który znacjonalizował część swoich stoczni po to, żeby ratować ten przemysł. Warto przypomnieć sytuację panującą we Włoszech, gdzie 100% stoczni znajduje się w rękach Skarbu Państwa i to państwo zarządza i organizuje cały proces, żeby nie dopuścić właśnie do wrogich przejęć, do likwidacji, do dzikiej prywatyzacji. I mamy przykład Polski, gdzie, jak tutaj pan przewodniczący Sikora mówił, załoga interpelowała do ministra, że to, co się dzieje na polskim rynku, jest tylko i wyłącznie wrogim przejęciem, nie mającym nic wspólnego z prywatyzacją, a zmierzającą do likwidacji i wyparcia polskiej firmy żeglugowej, której w 100% jest właścicielem Skarb Państwa, wyparcia, tylko w tym celu jest wpuszczony ten niemiecki inwestor, aby pozyskał informacje, nawet te wrażliwe, te tajne, dotyczące i stawek, opłat, wszelkiego rodzaju frachtów. I następnie jego celem będzie wprowadzenie swoich jednostek, oczywiście bez żadnych skutków prywatyzacyjnych. On od tego odstąpi. Stało się, jak się stało. Dzisiaj już wiemy, bo przecież niemiecki inwestor odstąpił od tej prywatyzacji i wprowadził własny prom, eliminując polskie jednostki, wprowadzając zaniżone dumpingowe ceny i czekając na to, aby firma się wywróciła, żeby polskie firmy oczywiście splajtowały. On w to miejsce przejmie ten cały frach, to oczywiście ten cały kierunek. Nie byłoby w tym nic dziwnego, tylko okazuje się, że właścicielem TT-Line, tej spółki, w pewnej części jest również rząd niemiecki. To znaczy mamy sytuację, że rząd niemiecki robi wszystko, żeby utrzymać swoją firmę, żeby zbudować strategię tak, aby nie tylko stworzyć miejsca pracy, ale również przynieść odpowiednie fiskalne korzyści. I mamy z drugiej strony polski rząd, który ma swoją spółkę, jest właścicielem i robi naprawdę wszystko, aby zlikwidować ten zakład pracy, to przedsiębiorstwo i co jest najgorsze, wbrew załodze, która mówi wprost: nie róbcie tego, bo to jest po prostu dzika prywatyzacja zmierzająca do likwidacji przedsiębiorstwa. Dzisiaj jest sprawą jasną, stało się już oczywiste. Niemcy wprowadzili pierwszy prom, zatrudnili Polaków, nie płacąc im ZUS-u, nie odprowadzając podatków. I tak tych promów mają znacznie więcej, ponieważ linia, na której obecnie kursowali pomiędzy cieśninami, pomiędzy Niemcami a Danią, będzie zastąpiona tunelem podmorskim i te promy muszą znaleźć swoje nowe miejsce. Takim nowym miejscem, jak między innymi rząd niemiecki stwierdził, będzie linia właśnie łącząca Świnoujście ze Skandynawią, eliminując polskiego konkurenta. No po prostu tak się nie robi. Tak się nie robi. Kto tak robi, działa bezpośrednio na szkodę naszego państwa, na szkodę naszej gospodarki i powodując w prostej linii wypychanie ludzi za granicę, czego dzisiaj jesteśmy świadkami.
Jeszcze jeden ważny element, panie ministrze, o którym rozmawialiśmy w telewizji Trwam. Ta niemiecka firma za zgodą polskiego rządu na polski rynek została wprowadzona na preferencyjnych warunkach.
Dokładnie tak. Uzyskując odpowiednie zabezpieczenia od ministerstwa, od zarządu portów, który ma odpowiednie preferencyjne stawki, może funkcjonować na zupełnie innych zasadach niż to jest właśnie w PŻB czy w PŻDM-ie, dając jej to konkretny bonus. Do tego cały czas powtarzamy to, co się dzieje. Nie płaci marynarzom ZUS-u, ani nie płaci podatku, mając za nic polskie prawo. No tak to wygląda dzisiaj w Unii Europejskiej, że chociaż mamy jedną Unię Europejską, jak to widzimy na kolejnym spocie chwalącą tą wspólnotę i pokazujące równe prawa, kompletnie nierówne prawa. Mamy zupełnie odmienne koncepcje na gospodarkę nastawione tylko i wyłącznie na obronę swoich interesów. To dzisiaj się dzieje po stronie niemieckiej, po stronie polskiej widzimy kompletną degrengoladę.
Pan Paweł Kowalski, panie Pawle, ten prom, który pojawił się, TT Line, pływający pomiędzy Polską i Skandynawią, pływa pod polską banderą i tutaj może warto powrócić do tego zagadnienia, które już wybrzmiało, że w tej sytuacji są łamane także prawa pracownicze, między innymi związane z tym, że armator nie płaci ZUS-u pracownikom, polskim marynarzom zatrudnionym przez niemieckiego armatora.
Tak, dokładnie tak to jest. Chcę jeszcze tu powiedzieć, że firma, ten armator, wprowadzając ten prom pod polską banderę, drugi rejestr, to jest uważana bandera za tanią. Drugi rejestr to jest gorszy niż narodowa, w pełni praw, jakich powinny obowiązywać. Wyrzucił stamtąd szwedzkich marynarzy, 70, którzy pływali na tym promie, zastępując go polskimi. I tutaj niechlubną rolą się popisał jeden ze związków w Polsce, który podpisał z nimi ku naszemu osłupieniu, że coś takiego mogło się zdarzyć za powiedzmy kilkanaście tam tych judaszowych srebrników. Otrzymali ci marynarze dużo, dużo gorsze warunki finansowe jak marynarze szwedzcy. Poza tym pod Polską przyjęte są zasady rozporządzenia Unii, że prawo bandery, tam gdzie na statku podniesiona jest bandera, prawa danego kraju obowiązują. U nas takie prawo właśnie dotyczy, że ten armator powinien odprowadzać za marynarzy całą składkę emerytalną rentową do ZUS-u. Od stycznia tego, ten statek wszedł w styczniu, do tej pory nie są te składki odprowadzane, jak również to, co pan minister powiedział, no jeśli się prowadzi działalność na terenie danego kraju, no to trzeba też gospodarcom, to trzeba odprowadzać pieniążki do budżetu. No dlaczego pan minister tutaj nie widzi tej sytuacji, że tych pieniędzy mu brakuje w budżecie, a ten armator sobie swobodnie pływa bezkarnie. Ja wystosowałem już wcześniej pisma w styczniu do odpowiednich urzędów, do Państwowej Inspekcji Pracy, do ZUS-u w Szczecinie, potem do Warszawy, informując również panią minister i odpowiednie również inne ministerstwa, że taka rzecz się dzieje, jakby o tym nie wiedzieli sami. No i różne powiedzmy miałem odpowiedzi, że czekamy, patrzymy, poważna sprawa, trudna sprawa. No i wczoraj przed otrzymałem pismo właśnie od wiceprezesa z ZUS-u z Warszawy, że rzeczywiście jest to łamane prawo polskie i armator powinien odprowadzać zgodnie z prawem Bandery z całą składkę emerytalno-rentową do ZUS-u, że odpowiedni urząd w Warszawie się tą sprawą zajmie i wierzymy, że ta sprawa zostanie doprowadzona do końca. No bo pytanie jest takie moje, dlaczego ja to zadałem na panu wiceministrowi na Komisji Skarbu Państwa nie tak dawno. Dlaczego my nie możemy zrobić jako PZM? Też wprowadzić ten drugi rejestr, żeby nie płacić tak, jak oni to robią, nie płacą podatku od działalności, nie płacą za marynarzy i wiele innych jeszcze pochodnych od tego, które dochodzi, no bo to nie jest jakie równe prawo w tej Unii Europejskiej, że jedno państwo może do drugiego wchodzić i łamie prawa, a my na terenie swojego kraju na to pozwalamy. Jest to po prostu jak mówią, stara Unia jest mocniejsza od tej nowej Unii i można z tej nowej Unii można sobie tam robić, co się chce. Tutaj chcę powiedzieć, że nasz prom tam pływa na tej linii Świnoujście-Trelleborg. I już ponosimy z Unity Line naszej spółki ponosimy straty na tym. Oni wprowadzili bardzo konkurencyjne ceny dumpingowe. Panie europośle, coś w Unii Europejskiej takiego jest, że można się zwrócić, że właśnie to są ceny dumpingowe i myślę, że trzeba by to prawnie przeglądać, czy nie złożyć takie zapytanie, dlaczego tak się dzieje.
No takie pytanie już złożyliśmy.
Aha, złożone.
No. Czekamy, ale nie liczymy na żadne rozsądne odpowiedzi, bo jak większość pytań, jak pytaliśmy o stocznię, to stwierdzono, odpowiedziano wprost. Polacy, jeżeli przygotowaliby odpowiedni program, zatwierdzili go w Unii Europejskiej, to mogą wspierać swoje stocznie z pieniędzy budżetowych, tak jak to zrobili Niemcy. Jeżeli zapytamy, jak to się ma w rybołówstwie, to odpowiedziano nam podobnie. Każda dziedzina, którą dzisiaj staramy się sprawdzić, jak wygląda, okazuje się, że może funkcjonować w bardzo szerokim zakresie, tylko że rząd musi przygotować odpowiednie dokumenty. No w tym przypadku mamy ogromny problem, bo rząd nie przygotowuje niczego, co chroniłby nasze przedsiębiorstwa, sprzyjałoby tworzeniu miejsc pracy, a przede wszystkim ochronie tych miejsc pracy. No zupełnie inne prawa mamy dzisiaj w Niemczech, które są nastawione przede wszystkim na tak zwaną społeczną gospodarkę rynkową, która ma na celu tylko i wyłącznie ochronę miejsc pracy, a z drugiej strony mamy rząd polski, który po prostu robi wszystko, aby likwidować tę branżę.
Panie pośle, no więc ta sytuacja podobna mnie spotkała na moje zapytanie, również na tej Komisji Skarbu Państwa zadałem pytanie panu ministrowi, dlaczego tak się dzieje, że został tu wpuszczony obcy armator, pozwala sobie na to, co chce, robi to, co chce i nie ma tutaj na nich w Polsce żadnego prawa, żeby nie działo się to, co się dzieje. Jak już chcę jeszcze przypomnieć, że trudna sytuacja PZM-u Polskiej Żeglugi Bałtyckiej zaczęła się 22 lata temu. Polski rząd już raz pozwolił na to i jakoś nie wyciąga. Polak przed czy po szkodzie tutaj coś jest na rzeczy. Stena Line weszła właśnie na linię jako konkurent na linię Gdynia-Szwecja. 20 to było 2 lata temu. I proszę, co zostało? Właśnie poprzez ceny te dumpingowe, jakie zaczęli stosować, PZB został tam wyautowany. Nie ma. Od tego się zaczął dramat polskiej żeglugi bałtyckiej. I podobnie tutaj teraz ta sytuacja się zdarzyła, mówię, to był inny rząd, ale ta sama dzieje się rzecz, że tutaj, jak mówię, my już ponosimy i PZB ponosi straty i my ponosimy straty, jako nasza spółka też w tym, tą sprawą. I pan minister, proszę sobie wyobrazić, odpowiedział to samo, co pan poseł mi powiedział na moje pytanie, dlaczego tak się dzieje. No proszę pana, mówi, no jesteśmy w Unii Europejskiej, jest gospodarka wolnorynkowa. No więc to, panie ministrze, to proszę spowodować, żeby nasze promy weszły i umożliwić nam, żebyśmy my weszli jako konkurent na linie niemieckie. Bo Niemiec by zrobił 1001 sposobów, żeby nas nie wpuścić. A nam się buduje, bo jeden prom tu wcześniejszy w styczniu wszedł dla sprawdzenia Robin Hood. Keja jest za krótka o 6 metrów, czyli tą keję się szybko buduje, remontuje.
No właśnie, poszerzana jest ta keja w Świnoujściu.
Tak, właśnie robiona, żeby drugi już będzie wchodził i teraz zobaczmy, co się będzie działo. To jest to, co jak mówią, tam nie będzie, bo jest tunel, będzie zrobiony i te promy już teraz nie kupił sobie, bo zobaczył, że można, po co mam wydawać pieniążki, jak ma przyzwolenie rządu na wprowadzenie sobie na nasze linie właśnie, bo prom sam nie jest, linia to są miliardy, prawda? Linia to jest, bo prom to można kupić sobie, ale linia jest warta, bo coraz więcej się przewozi LOR i to są pieniądze z tych tirów, bardzo duże pieniądze.
Pan poseł Marek Grubarczyk, panie ministrze, no sprawa, myślę, bardzo ważna, która no gdzieś jest całkowicie całym właściwie tym ośrodkiem no sporu dotyczącego czego? No przyszłości naszej ojczyzny. No chyba totalny brak zrozumienia albo celowe działanie podejmowane przez nasz rząd, które w ogóle nie skutkuje w działaniach podejmowanych na forum Parlamentu Europejskiego, a zatem brak strategii, brak tej podejmowanej walki, bo jeżeli wsłuchujemy się w historię poszczególnych państw członkowskich tej samej Unii Europejskiej, w jaki sposób potrafią zawalczyć o swoje gałęzie przemysłu, w jaki sposób walczą o dofinansowania dotyczące tego czy siamtego. W części telewizyjnej powiedziałem, że Francuzi tak bardzo zdeterminowani na chęć zyskania dopłat unijnych doprowadzili do tego, że ślimaka zapisano jako rybę i uzyskali dofinansowanie z Unii Europejskiej dla hodowców ślimaka. A u nas cały czas społeczeństwo się powtarza, że takie są wymogi Unii Europejskiej, takie są wymogi Komisji Europejskiej. No przykład stoczni pokazał, że tak właściwie nie jest, bo nam mówiono, że nie możemy pomocy publicznej przeznaczać polskim stoczniom, natomiast Niemcy, które stworzyły Fundusz Solidarnościowy, taką samą finansową pomoc swoim stoczniom mogły przekazać.
Dokładnie tak się stało. No, jako poseł do Parlamentu Europejskiego wniosłem szereg pytań i przeprowadziłem takie własne postępowanie w stosunku do tego, co się stało, pytając Komisję Europejską, na jakiej zasadzie Niemcy mogli finansować swoje inwestycje, używając, jak to się do nas mówiono, niedozwolonej pomocy publicznej, a w Niemczech była to dozwolona pomoc publiczna. Na jakiej zasadzie przygotowywali środki unijne, bo to przecież środkami unijnymi ratowali swój przemysł stoczniowy, słynne stocznie w Wismarze i Stralsundzie, gdzie były ratowane po prostu ze środków unijnych, więc zadawałem te pytania i okazuje się, że to prawo, które było stosowane w Niemczech, które dopuszczało środki unijne, nie tylko, bo również federalne i rządowe, do ratowania swojego przemysłu stoczniowego, w żaden sposób nie były wykorzystywane w Polsce. I teraz mamy bardzo prostą odpowiedź, że jeśli rząd niemiecki potrafił to zrobić, zresztą nie miał z tym najmniejszych problemów, to jaki był powód tego, że Donald Tusk całkowicie zaniechał sprawę polskich stoczni, nie oddał tej sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, nie zablokował decyzji o likwidacji stoczni, mało tego, przeprowadził ustawę, która spowodowała utratę w globalnym rozliczeniu 80 tysięcy miejsc pracy. A dzisiaj ze wszech miar mami nas informacjami, jak będzie odbudowywał gospodarkę i tworzył miejsca pracy. No jest to absolutny nonsens. Nonsens w każdym zakresie, a gospodarka morska jest takim właśnie dobitnym przykładem, jak społeczeństwo jest oszukiwane, mamione tym, że z jednej strony w kraju mówi się zupełnie co innego, a w Unii Europejskiej, jak popatrzymy na deklaracje polskiego rządu, to one są zupełnie przeciwne do naszej racji stanu, a przede wszystkim działające na szkodę naszej gospodarki. Tutaj przykład ostatniej Rady Europy, gdzie Donald Tusk podpisuje pakiet klimatyczny, a z drugiej strony pisze w Polsce artykuł mówiący, że będzie ratował polską gospodarkę węglem, a w Unii Europejskiej podpisuje, że będzie likwidował ten węgiel, jest dobitnym przykładem właśnie tej konfabulacji i świadomego działania przeciwko.
Mamy przecież, panie ministrze, doświadczenia konferencji prasowych, gdzie dla mediów obcojęzycznych ministrowie tego rządu mówią zupełnie co innego w języku angielskim albo będąc tłumaczonymi na język angielski, a przyjeżdżając po spotkaniu do Polski ich wypowiedzi są diametralnie różne, tak jakby w jednym momencie sami sobie przeczyli.
No tu mamy potworny problem z tym, bo to właśnie kłamstwo medialne, które jest na potrzeby bieżącej polityki ma potwornie negatywne skutki dla gospodarki. No dzisiaj wiemy, że wyludniające się Pomorze Zachodnie, że utrata tysięcy miejsc pracy, likwidacja poszczególnych zakładów pracy, to tylko i wyłącznie determinacja polskiego rządu. Bo jeśli by przełożyć wszystkie możliwości, które dzisiaj można wykorzystać w Unii Europejskiej, to bezwzględnie, patrząc na to, jak postępują szefowie innych rządów, można byłoby wręcz przeciwnie tworzyć miejsca pracy i ratować naszą gospodarkę. To też jest problem tego, co dzisiaj dzieje się w Unii, gdzie rząd polski jest klientem. Po prostu przyjmuje na wprost, co produkuje Unia Europejska, co proponuje Komisja Europejska. Tam nie dyskutuje się z tym. To jest realizowane w 100%. Skutki tego są katastrofalne dla naszej gospodarki, bo powodują tą deindustrializację, która jest po prostu zabójcza dla naszego kraju, bo niesie za sobą tylko emigrację i likwidację miejsc pracy.
Pan Kazimierz Sikora, Polska Żegluga Bałtycka. Panie przewodniczący, mówimy o tych nieprawidłowościach, które są powszechnie znane. Chociażby brak odprowadzania składek ZUS-owskich, chociażby za zgodą polskiego rządu wprowadzenie na preferencyjnych warunkach niemieckiego armatora, który jest ogromnym zagrożeniem dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Panowie rozmawiacie z politykami na różnego rodzaju spotkaniach. Czy jest w ogóle jakikolwiek cień nadziei, że ta sprawa dotycząca przyszłości polskiej żeglugi bałtyckiej zostanie przez ten rząd rozwiązana? Że będziemy mieli odwagę powiedzieć, że to jest sprawa polskiego przedsiębiorstwa, gdzie właścicielem jest polski kapitał, że ta sytuacja w Niemczech nigdy nie doszłaby do realizacji. Czy jest w ogóle jakakolwiek nadzieja, że polska żegluga bałtycka w dalszym ciągu w państwie polskim, będąc polską firmą, będzie mogła normalnie, spokojnie funkcjonować?
Jest to trudne. My liczymy... Powiem krótko i może brutalnie. Chcemy przetrzymać tą sytuację do wyborów, licząc na to, że zmieni się władza, bo wszystkie doświadczenia i rozmowy z ministerstwem, które prowadzimy, no niestety jest to smutny obraz, nie napawa nas nadzieją. Postawa ministerstwa, które na chwilę może po tych wszystkich wydarzeniach i awanturach i w prasie i na komisjach sejmowych jakby pozwoliła nam na 5 minut może oddechu. Nie spodziewamy się nic dobrego. Bylibyśmy mile zaskoczeni, ale jak obserwujemy życie i działanie resortu, to patrzymy w przyszłość z trwogą. Liczymy, że nam się uda przetrzymać ten stan do przyszłych wyborów i po wyborach będziemy trzymać naszych posłów z PiS-u za słowo, że położą temu tamę, że w końcu ten kraj będzie mógł się rozwijać. Ludzie, którzy tu się kształcą w szkołach morskich, będą mogli pływać na polskich statkach pod polską banderą, zarabiać godziwe pieniądze. Jest to trudny zawód. Kto tego nie liznął, więc tego nie rozumie, to z plaży wygląda, że to tak ładnie, jak kiedyś w piosence śpiewano, że marynarz w dzień śpi, a w noc się bawi. Jest to bardzo ciężka praca. Należy się tym ludziom szacunek, zresztą innym zawodom również w Polsce, ale liczymy na przetrzymanie. Ja chciałbym może jeszcze tu uzupełnić wcześniejsze wypowiedzi mojego kolegi. Dlaczego Niemcy tutaj tak się z premedytacją rozpychają na naszą część Bałtyku? 13 rok w Świnoujściu został zamknięty ilością przewozów 300 tysięcy lor. Prognozy, które oni bardzo dobre rozeznanie mają, gdzie nasz rząd tego nie chce uwzględnić, bo my to żeśmy wyciągnęli od Niemców, przewidują wzrost do 2020 roku o 200 tysięcy lor na samym Świnoujściu. W Gdańsku przyrost ma wynosić 15%. Chcę również powiedzieć, że to Niemcy analizy robią i od nich to również dostaliśmy, że jedynie w Europie most przewozowy na tego typu działalność żeglugową jest w tej części Europy i nie zanosi się przez najbliższe lata, żeby się zmieniło. Jedyny przez Bałkany, ta część Bałtyku, gdzie tutaj nikt tunelu na dzień dzisiejszy nie wybuduje żadnych mostów, ma tendencję wzrostową, aż w takiej skali. 200 tysięcy lor, który jeszcze ma przyrost być przewozów na Świnoujściu, to boimy się, że te 200 tysięcy lor nam Niemcy zabiorą i nie będziemy mogli otworzyć naszego majątku i nie będziemy mieli pieniędzy na inwestycje, bo nie mamy ochrony i pomocy, jeszcze raz dobitnie mówię, nie mamy i zrozumienia nie mamy w naszym ministerstwie. Jak już wcześniej podkreślałem, chcielibyśmy doczekać takich czasów, że urzędnik polski będzie nam pomagał i będzie bronił naszych interesów, bo my tu płacimy, ci marynarze, którzy ciężko pracują, może nas teraz słuchają, to ich pozdrawiamy. Oni tu podatki żyją, rodziny nasze tutaj żyją, wydają te pieniądze przez nas zarobione, dokładamy się do tego budżetu państwa, ale mamy wrażenie, że nasz państwo właśnie potrzebuje nas tylko do płacenia podatków. Jak Janosik ostatnią koszulę chce nam zabrać, nie martwi się o nas. Jak kiedyś ktoś jakiś tam ktoś powiedział, że rząd się zawsze wyżywi.
Ale i to jest młode. Zabierał bogatym, a dawał biednym.
A tu jest, to może,
zabierał, tu jest odwrotnie.
A tu jest odwrotnie.
Biednym, że...
Także to takie są smutne konstatacje. Chcę tylko dla pocieszenia dla słuchaczy i może kolegów marynarzy, nie załamujemy rąk, bo gdybyśmy załamali te ręce, to jak tu kolega z PŻTM-u mówił, już PŻTM-u by nie było i pewnie PŻB. Będziemy, po to nas żeście wybrali, będziemy się o was bić.
Dziękuję. Pan Paweł Kowalski, Polska Żegluga Morska. No właśnie, także przypomnijmy może, panie przewodniczący, tę taką ogromną batalię, która miała doprowadzić do tego, że również i statki Polskiej Żeglugi Morskiej zaczną pływać pod polską banderą, a tak w dalszym ciągu niestety nie jest i co są także zaniedbania na linii rządowej.
No tak, to już, jak żeśmy wcześniej rozmawiali, nie było i nie ma polityki morskiej państwa. Ten rząd jej nie ma, nie miał i nie ma. I dalej nie widać, żeby się coś w tym kierunku. To są tylko obietnice, trzy obietnice w okresie wyborów, że odtworzymy przemysł stoczniowy, a tu akurat zostało to zrobione odwrotnie, że został zlikwidowany przemysł stoczniowy, że przedsiębiorstwa amatorskie w zdecydowanej większości padły, żadnych opracowywanych, tyle planów jakichś było, tylko to nie poszło nic. Na papier wszystko przyjmuję, tylko później co z tego, że to jest na papierze, jak w życie pokazuje na co dzień jest to, co innego. No my, jak już wiadomo, od 20 lat cały czas walczymy, nie dajemy się i to jest ważne, że załoga jest razem. Nie ma jakichś w tym, powiedzmy, działaniach na szkodę, żeby to działo się. Były takie próby podejmowane kiedyś, no, ze stron ministerstwa różnych nasyłanych. Nawet była taka propozycja, że no dajcie już chociaż jednego tam do jakiejś jedna spółka, co mieliśmy, żeby, no bo w Ministerstwie Skarbu za mało zarabiają, bo to już jest tak, że ci pracownicy mają dostać, co zresztą nikt to potwierdził, jak to było, jednego czy dwóch, w dwóch radach nadzorczych, bo tam mało zarabiają, żeby w radach nadzorczych byli. No i u nas też tak było, no, na pytanie, no ale kogo, no po co, jak my tutaj fachowców mamy swoich, tam nie potrzeba, no ale to jedna osoba, niech będzie, wystarczy, że będzie, no to już jakoś, że my tam coś mamy nad kontrolą, no ale kto to ma być, no. No jest, mamy jedną taką panią, która no jest ładna, elegancka i ten, ale co no, jakie ma wykształcenie, co? Wyższe pielęgniarskie, no do shippingu, dziękuję bardzo za taką kontrolę, za taką, to tak przepraszam na marginesie, ale to jest naprawdę, shipping to jest ciężka dziedzina gospodarki, gdzie muszą być wybitni fachowcy, no wybitni fachowcy muszą tą wiedzę zdobywać. My mamy placówki, co najmniej 12 placówek na całym w Europie, na świecie rozmieszczone, gdzie ci ludzie, którzy kończą studia, tak jak i po szkole morskiej czy akademii, zaczyna od najniższego stopnia, od kadeta idzie do góry, czy za starszego mechanika, później za kapitana na stopniu oficerskie, tą wiedzę zdobywa. Tak samo w shippingu, tak samo jest w tym na lądzie. Oni muszą tą praktykę gdzieś zdobyć, właśnie na przedstawicielstwach, gdzie ma do czynienia z ładunkami, gdzie zaznajamia się z całą pracą i to są ludzie, którzy pną się do góry stopnie, tak samo do stanowisk dyrektorskich, do zarządzających. I my nie chcemy mieć chłopców z nadania politycznego. Sukcesem jest to, że są fachowcy i cała załoga, marynarzy, w załogach pływających, to są fachowcy, to są najlepsi fachowcy. Polscy marynarze są poszukiwani na świecie. Są poszukiwani na świecie za swoją wiedzę, właśnie fachowość w pracy na statkach, na dowódczych i na niższych stanowiskach. I jesteśmy naprawdę z tego dumni, że tą firmę razem utrzymujemy. I chcemy nadal, moje hasło kiedyś takie było 25 lat temu, ono jest aktualne. PZDM był, jest i będzie i nie oddamy kolesiom partyjnym naszego przedsiębiorstwa, bo my sami mamy ludzi, którzy są fachowcami na każdych stanowiskach i na lądzie i na morzu i to jest nasz sukces. I mówimy ręce precz od PZDM-u, dajcie nam spokój. Dajcie nam spokój, bo to jest chluba, jedyna chluba, która pozostała z gospodarki morskiej i mamy nadzieję, że ten drugi armator, który w ciężkiej kryzysowej sytuacji, ale już pomału idzie do przodu i trzeba mu pomóc. Trzeba mu pomóc, a nie wprowadzać tutaj konkurenta, który no, będzie no, robił wszystko, żeby akurat nie pozwolić na to, no bo jak już żeśmy mówili, oni wiedzą po co tu wchodzą, że taka ilość będzie tych ładunków. Jak chcę jeszcze wspomnieć o tej linii, która stracił PZB Gdynia, Szwecja. Proszę zauważyć, że tam jest na południu Europy Grecja, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Słowacja. Te ładunki idą. To jest ogromna, ogromna, ogromna miliardowa linia. Tylko nie już do naszej kasy idzie, tylko idzie do szwedzkiej kasy. Idzie. To jest to samo, to co kolega tutaj Kazimierz z PZB mówił. To jest to samo tutaj na tej linii. To jest ogromna, miliardowa linia. Dlatego Niemcy tutaj się pchają, bo oni swoje prognozy już wiedzą, gdzie można to. U nich już więcej nie zdobędą, a u nas to można. I nie powinniśmy do tego, wszystko musimy zrobić, żeby do tego nie dopuścić.
Drodzy Państwo, za chwilę kolejne wątki dotyczące naszego dzisiejszego tematu i rozmów niedokończonych. Ja chciałbym już teraz zaprosić słuchaczy Radia Maryja do telefonicznego kontaktu z nami. Przypominam numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, za granicę 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy z Europy 0 48 56, z Ameryki, z Kanady 0 11 48 56. W studiu Radia Maryja pan poseł Marek Grubarczyk, poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister gospodarki morskiej, pan Paweł Kowalski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Morskiej, i pan Kazimierz Sikora, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Panie ministrze, rybołówstwo to także papierek lakmusowy pokazujący całą falę zaniedbań polskiego rządu, może by trzeba było powiedzieć tak, serwilizmu Polski wobec Unii Europejskiej i tych państw, które mają silniejszą pozycję w Unii Europejskiej.
Warto przypomnieć, że podczas wejścia Polski do Unii Europejskiej w wyniku tej akcesji polska flota rybacka zmniejszyła się o 50%, a jeśli chodzi o flotę dalekomorską, flotę rybacką dalekomorską, to prawie, no można powiedzieć, zostało nam dzisiaj 4 jednostki, czyli 98% zostało po prostu skasowanych. Do tego dochodzi oczywiście cały przedział obecnie funkcjonującej floty rybackiej, kutrów, których średni wiek wynosi 43 lata, czyli można powiedzieć, że nie mamy już floty, bo za chwilę to się po prostu rozpadnie. Ostatnie wyniki kontroli NIK, które zbadał wydatkowanie środków unijnych właśnie na rybołówstwo, pokazuje, że te pieniądze szły wszędzie, tylko nie do rybołówstwa, bo tylko 1,2% środków zostało wydane na modernizację jednostek. W tym samym momencie rybacy dostają niespotykane w Unii Europejskiej kary, bo sięgające po 300 tysięcy złotych kary nakładane na nich przez polski rząd w wyniku fikcyjnie wydanego zakazu połowu dorsza w 2007 roku. I to przed sądem zostało dowiedzone. Zresztą ja cały też proces przygotowałem uzyskania informacji od Komisji Europejskiej. Pytałem w każdych możliwych instytucjach unijnych, czy Polska przełowiła. Za każdym razem dostawałem zupełnie inne odpowiedzi, ale ostateczna odpowiedź była taka, że tych dokumentów nie ma i nie będzie, a oficjalny rejestr w 2007 roku pokazuje, że Polska nie przełowiła, wykorzystała 96% kwoty dorszowej, a w tym samym czasie polski minister ponakładał na rybaków po 300 tysięcy złotych kary. No rzecz po prostu bezprecedensowa, jakaś aberracyjna, niespotykana w Unii Europejskiej. Chyba żaden minister, żaden premier w Unii Europejskiej nawet przez myśl by mu nie przeszło takie działanie, takie zachowanie, co dzisiaj w Polsce jest rzeczą normalną. Ja wielokrotnie interweniowałem, interpelowałem do ministra, do premiera o zahamowanie tych działań, zahamowanie szkodliwych działań na polskie rybołówstwo, bo jego już praktycznie nie ma, a to była niezwykle ważna gałąź gospodarki, zresztą to jest filar. W naszym programie Prawa i Sprawiedliwości zakładamy, że to jest jeden z głównych filarów odbudowy polskiej gospodarki morskiej przy odbudowie przemysłu stoczniowego, ale również przy zagospodarowaniu obszarów, które nie mogą funkcjonować bez rybołówstwa. To jest przecież całe środkowe wybrzeże. Obszary peryferyjne, które mają szansę rozwoju, które mogą uzyskiwać ogromne środki tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem, że ten rząd po prostu się zmieni, bo on nie ma zamiaru ratowania tej gospodarki.
A zatem, panie ministrze, no taka absurdalna sytuacja, bo na ten temat rozmawialiśmy niejednokrotnie. Mianowicie różnego rodzaju źródła, chociażby w samym Parlamencie Europejskim, pokazują niespójne wyniki. Mamy także informacje dotyczące sytuacji, w której nie zostały przełowione kwoty dorszowe. No to co? No, polski minister, polskiego rządu, polskiego rybaka wlecze przed polski sąd i nakłada na jego ramiona kary nie do udźwignięcia. Czy zatem jakikolwiek minister rządu kraju Unii Europejskiej zachowałby się tak względem swojego obywatela?
No jest to rzecz po prostu niezrozumiała w Unii, ale jeszcze raz potwierdzająca pewne zachowanie i pewne podejście polskiego rządu do decyzji, które są tworzone w Unii Europejskiej, przyjmowane bez żadnej krytyki, bez żadnego sprzeciwu. Mało tego, czasem jest to inicjatywa wewnętrzna, bo przecież dzisiaj nikt nie każe polskiemu ministrowi likwidowanie tej branży. Jeżeli popatrzymy i przyłożymy sytuację, jaka panuje w innych krajach, szczególnie bałtyckich, mamy dzisiaj nową wspólną politykę rybacką, która daje ogromne szanse. Przede wszystkim wsparcia młodego rybaka, zastępowalności pokoleń, odbudowy swojej floty. I jeżeli przyłożymy do tego to, co proponuje polskie ministerstwo, to nie idzie ono absolutnie w parze z tym, aby rozwijać tą branżę, żeby ratować, bo dzisiaj państwo powinno być przede wszystkim skoncentrowane na ochronie swoich przedsiębiorstw. Przecież tu nie pozostanie pustka. Jeżeli znikną polskie jednostki, jeżeli znikną polskie kutry, to tu nikt nie będzie łowił, ależ absolutnie nie. Za chwilę pojawią się Szwedzi, Finowie, Duńczycy, którzy mają wsparcie wewnętrzne swoich rządów. Tak jak jest to, tak jak się to stało z TT Line, jak się to dzieje z PZB, gdzie Niemcy wspierają swoje przedsiębiorstwo żeglugowe, a polski rząd działa na szkodę. Tak samo mamy sytuację w rybołówstwie, że wszystkie działania służą negatywnie wpływają na polską gospodarkę i na tą branżę.
A wcześniej odebrano polskiemu rybakowi dobre imię w Unii Europejskiej. Zrobiono film, w którym pokazano polskiego rybaka jako pijaka i złodzieja.
I tu szczególne podziękowania dla Radia Maryja, dla telewizji Trwam, która jako pierwsza upubliczniła te informacje i zablokowała, bo udało nam się poprzez szerokie działanie w Parlamencie Europejskim, w Komisji, zablokować ten film, ale dzięki temu, że tą wiadomość ujawniliśmy właśnie dzięki Radiu Maryja, które jako pierwsze podało tą informację i udało nam się zablokować ten film. Już nigdy nie został pokazany, który wręcz szykalował polskich rybaków. Mało tego, w jego produkcji udział brał rząd szwedzki, który finansował między innymi ten film, bo producentem była organizacja ekologiczna, która na zlecenie rządu przygotowała ten film.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, mówi Józef z Niemiec.
Witam Panie Józefie, bardzo
witam
proszę.
Witam księdza prowadzącego i szanownych gości w studiu. proszę Państwa, ja nie jestem zaskoczony tym, co obecnie dzieje się w Polsce. Obecne władze mają dokończyć proces likwidacji Polski i robią to z całą skrupulatnością. Ale ten proces nie rozpoczął się teraz. Rozpoczął się już z chwilą wprowadzenia stanu wojennego, tylko teraz nabrał rozmachu. I proszę mi wybaczyć, ale świadomość polityczna większości Polaków napawa mnie naprawdę zgrozą. Ja jestem również byłym działaczem Solidarności, tej pierwszej Solidarności. Dwa razy internowany, prześladowany, a w końcu zmuszony do opuszczenia kraju. I też myślałem, że tak jak większość moich kolegów, którzy jak ja zostali zmuszeni do opuszczenia Polski, że będziemy mogli w jakiś sposób współpracować z tą nową Solidarnością, ale ta nowa Solidarność nie chciała z nami współpracować. Ile listów wysłałem do Komisji Krajowej? Myślą Państwo, że przynajmniej raz odpowiedzieli, a nie razu. Obecnie teraz pisałem do przewodniczącego pana Dudy, że każdy miesiąc trwania tego rządu przybliża Polskę do katastrofy. Nie odpowiedział. Następny przykład w sprawie prywatyzacji lasów. Wysłałem bodajże kilkadziesiąt listów do znajomych, krewnych w Polsce, prosząc o zbieranie podpisów o referendum w sprawie prywatyzacji lasów. I co? Jeden z tych, których wysłałem, odpowiedział. Reszta się obraziła, że śmiem ich pouczać. I tak wiele razy zresztą byłem w Polsce, rozmawiałem z Polakami, ale rzadko kogo w Polsce można przekonać do jakichś sensownych działań, do protestów. Mam wrażenie, że Polacy albo nie rozumieją, co się u nich dzieje, albo mają to gdzieś. To napawia mnie naprawdę smutkiem i zgrozą. I ze zgrozą patrzę na tą degradację Polski. I dlatego jeżeli już teraz nie odsunie się radykalnie tych rządzących zdrajców od władzy, to jutro może być już za późno. Trzeba większej determinacji nie tylko społeczeństwa polskiego, ale szczególnie opozycji. Przecież można doprowadzić do referendum, aby ten rząd przed czasem odwołać. Nie wiem, co się z tym narodem stało.
Panie jestem Józefie. Tak, panie Józefie.
Widzę najczarniejszy scenariusz upadku Polski.
Panie Józefie, dziękujemy serdecznie za ten głos. Tak, no, te pesymistyczne myśli dotyczą także tej branży, o której dzisiaj rozmawiamy, polskiej gospodarki morskiej. Po 89 roku widzimy ten proces, postępujący proces destrukcji, proces, który w tym momencie dokonuje się także za przyzwoleniem polskiego rządu. Pan mówi o referendach. Doświadczenie sceny politycznej w Polsce pokazuje, że ten rząd nie słucha suwerena, jakim jest naród polski. Różnego rodzaju inicjatywy podejmowane chociażby w sprawie wieku emerytalnego albo no przedłużenia pracy do śmierci, bo to trzeba mówić już teraz wprost. Jeżeli chodzi
Sześciolatkowie,
jeżeli chodzi o sprawy właśnie wychowania, jeżeli chodzi o polskie lasy, różnego rodzaju inicjatywy referendalne przepadają i ta inicjatywa nie jest podejmowana, więc myślę, że Polacy będą wyciągać poszczególne wnioski. A z drugiej strony też, panie Józefie, panowie obecni w studiu, niektóre postawy apatii obecne w społeczeństwie, myślę, w jakim stopniu są uzasadnione. Bo po roku 89 to społeczeństwo niejednokrotnie było mamione, niejednokrotnie było oszukiwane, najczęściej w kampaniach wyborczych. Temu społeczeństwu obiecywano tak wiele i później ci, którzy szli, głosowali za danym ugrupowaniem politycznym, zostawali na lodzie, zostawali wyrzucani na bruk. 80 tysięcy straconych miejsc pracy to tylko dwie stocznie, stocznia w Szczecinie i stocznia w Gdyni. A ile w tej branży przemysłu, chociażby programy nasze w zakładach Cegielskiego, zakłady kooperujące z przemysłem stoczniowym, to cała fala bezrobocia, która kładzie się cieniem. Ale no myślę, że tak, no czas najwyższy brać odpowiedzialność także za społeczeństwo, za przyszłość swojego narodu, bo to jest chyba, panie ministrze, ostatni dzwonek.
Pan Józef ma wiele racji. Niestety żyjemy dzisiaj w takiej sytuacji, jak ojciec zauważył, że wszystkie inicjatywy obywatelskie, tutaj z jednej strony mówi się, że to ta inicjatywa obywatelska, społeczeństwo obywatelskie musi uczestniczyć w budowaniu prawa. No i właśnie jak ojciec powiedział, tysiące podpisów już, a to, co się działo przecież z multiplexem i z telewizją Trwam, jest najlepszym przykładem, jak ten rząd wszystko, po prostu wszystko ignoruje, a przede wszystkim głos społeczeństwa. Ile walki, ile determinacji trzeba było włożyć w to, aby wydawałoby się w państwie demokratycznym uzyskać prostą decyzję, podpis jednego urzędnika. Jednak nie, żyjemy w takiej rzeczywistości, która nakazuje podjęcie ogromnych wyzwań. Tutaj szczególne podziękowania dla panów przewodniczących, dla Solidarności, dla PZB, dla PZM-u, które cały czas trwają, a ze wszystkich stron są nękane, atakowane, prywatyzowane i w końcu likwidowane tylko z powodu partykularnych, partyjnych, bo wiemy przecież po co dokonuje się to działanie. Po to, żeby stworzyć rady nadzorcze i poobsadzać swoimi ludźmi. No to, co się stało w polskich liniach oceanicznych, gdzie po prostu w ten sposób zlikwidowano całą spółkę. Dzisiaj trwa obrona polskich przedsiębiorstw przed polskim rządem. Ale jest ta nadzieja, bo są przedstawiciele, są tutaj dzięki Radiu Maryja, dzięki telewizji Trwam, dzięki naszemu dziennikowi. Jeszcze możemy dotrzeć do społeczeństwa, bo nie oszukujmy się, te informacje, tak jak mówiliśmy, z jednej strony to, co mówi Donald Tusk w Unii Europejskiej, nie ma żadnego przełożenia na to, co mówi w Polsce. W Polsce mówi, że będzie ratował polski węgiel, a w Unii podpisuje, że będzie likwidował. No coś z tym nie gra, ale mamy nadzieję, że społeczeństwo się obudzi.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Storunia. Panowie, wy postępujecie kulturalnie i zgodnie z prawem, a rząd robi bezprawnie i niszczy po kolei kolejne sektory gospodarki. Ja się pytam pana Dudę i wszystkich decydentów związkowych, kiedy położą temu sabotażowi gospodarczemu tamę? Czy może pan Duda, podobnie jak pan Wałęsa, jest ich człowiekiem? Ja kiedyś pana Dudę nazwałem śpiochem i dalej to podtrzymuję. Myślę, że w Polsce jest sytuacja alarmowa. Nie wolno z wrogiem być zbyt kulturalny. Trzeba posługiwać się jego bronią. Ten rząd nie jest po to, aby Polsce pomóc, ale aby ją zniszczyć. Bierzmy się do roboty i nie pozwalajmy się dalej niszczyć i lekceważyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Stanisławie. No właśnie, weźmy się wszyscy, tak? To jest bardzo ważny apel, często także w ramach audycji w Radiu Maryja czy w telewizji Trwam potrafimy z ogromną łatwością zrzucać odpowiedzialność na pewne osoby, na pewne organizacje, ale ja zawsze nakłaniam najpierw do tego, aby zadać sobie samemu pytanie, co ja zrobiłem i jak wygląda moje zaangażowanie. Pan Paweł Kowalski, bardzo proszę.
No właśnie, to już ojciec odpowiedział prawie, ale ja chciałbym też panu powiedzieć, że jedyną siłą, jaka pozostała jeszcze teraz i która może cokolwiek zrobić i robi, to jest Solidarność. I to zaufanie jeszcze mamy po zakładach pracy, tak jakby u mnie tego zaufania nie było w PZM-ie, to my byśmy dawno już byli rozjechani. Nasza organizacja liczy 1700 członków płacących składki. Nie ma tutaj jakichś innych, którzy gdzieś może byliby naciągani, żeby zwiększyć swoją liczebność. Jest to największa organizacja na Pomorzu Zachodnim i jedna z największych w Polsce, jako zakładowa mówimy, bo są dużo, kilka spółek jak w kopalniach. I nasz Związek Solidarność jest jedyną siłą, która w dalszym ciągu ma szansę, jak mówię, zmienić to, co się dzieje w Polsce. Te wszystkie demonstracje, nie wiem, czy pan nie zauważył, jakie robimy. Teraz co górnicy są, co się dzieje. Co wcześniej były ogromne demonstracje i z rolnikami wspólnie w Szczecinie jako Solidarne żeśmy robili. Oni sami by sobie nie dali rady. My żeśmy im w tym pomagali. Te w Warszawie kilka demonstracji co było. Szykuje się następna. Będzie w maju, będzie w maju teraz też robiona. I jest szerokie poparcie społeczeństwa. Jest, tylko jakoś wychodzi, że przy tych głosowaniach, no my mamy, przyjeżdżamy na co roku pielgrzymka Solidarności jest. No tam jest tysiące ludzi, no setki powiedzmy, a patrząc się to, no to serce się raduje, tylko potem jakieś przełożenie, ja nie wiem co się dzieje, że w tych wyborach łatwo jest uwierzyć w te kłamliwe programy, które mówią, że zrobimy to, będzie lepiej i jest, a potem się okazuje, że no nic się nie dzieje, nie ma dialogu ze społeczeństwem, po to zawiesiliśmy. Jednym z bojowych przywódców, jakich jest, który prowadzi tą sprawę, to jest przewodniczący Piotr Duda. I tutaj jego przywódcza rola właśnie prowadzi do tego to, że ludzie zaczynają właśnie patrząc na Solidarność teraz, liczą na to, że wspólnie razem, ale musimy to jednak zmienić. Tylko kartki do głosowania to sama Solidarność nie wrzuca, tylko całe społeczeństwo. To tyle, dziękuję.
Ja chciałbym również do wypowiedzi kolegi z PŻTM-u się dołączyć i powiedzieć panu słuchaczowi naszemu miłemu z Niemiec, że nie wszyscy są apatyczni, no chociażby my tutaj co siedzimy przy stole, walczymy tyle lat i mimo tych niesprzyjających warunków jednak coś nam się udaje. Chcę również powiedzieć, jak był taki okres, ja jestem działaczem Solidarności od chwili powstania, od 81 roku. 30 parę lat pływałem na morzu. Sytuacja w mojej firmie wymagała, że potrafiliśmy się zorganizować i zaprowadzić zmiany. Związek zawodowy musiał wkroczyć w te nieudolne działania, żeby obronić. Także my nie jesteśmy wszyscy w Polsce apatyczni. Również chcę powiedzieć, że był taki okres, kiedy ludzie mówili, że to Solidarność nie broni, ale przy ostatnich demonstracjach, muszę państwu powiedzieć, słuchaczom naszym miłym, jest trend odwrotny. Serce mi rośnie, kiedy widzę, jak idziemy przez krakowskie przedmieście. Ludzie spontanicznie się do nas dołączają, klaszczą, co dawno na demonstracjach nie było. Także ze zmianą przewodniczącego nastąpił też również zmiana jakby naszego działania. My na pewno nie zrobimy rewolucji, żeby ten kraj już tak wycierpiał dużo, żeby tutaj powiedzmy wszystko do końca rozwalić. Mamy świadomość, o co idzie gra, ale nie posuniemy się, nie będziemy nawoływać społeczeństwa do zbyt drastycznych rzeczy. Uważamy, tak, że przetrzymamy ten najgorszy okres. My jesteśmy narodem zdolnym, pracowitym, potrafimy to odbudować. Tak jak tutaj ksiądz ojciec powiedział, my chętnie byśmy przyjęli system szwajcarski i niejednokrotnie referenda przeprowadzali, ale musicie, słuchacze drodzy, mieć w świadomości również, że większość parlamentarna, gdzie ma swojego szefa prowadzącego obrady Sejmu, odkłada niektóre rzeczy do szuflady.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść
Boże, proszę radio całkowicie wyłączyć.
Skłania się Krystyna z Warszawy.
Witam pani Krystyna.
Proszę o drogiego ojca. Oczywiście już jak tu mówił przedmówca, już nie będę się powtarzała. Wszystkie działania są zamierzone. Zgodnie z planem postępuje właśnie likwidacja Polski. To jak tu przedmówca powiedział. To wszystko transparentnie widać. Pan Tusk, owszem, mówi prawdę, ale wtedy tylko, kiedy się pomyli. Nie ukrywał, że Polska go w ogóle nie interesuje. A naród to właściwie nie jest narodem, tylko to jest społeczeństwo. Bo naród to już dawno za granicą wyjechał, a w ogóle w Warszawie jest bardzo mało warszawiaków, poobserwuję, jest bardzo dużo ludzi z różnych miast, których nie interesuje sprawa polska, a szczególnie młodzież sobie jeździ na rowerkach i tak dalej. Rząd nie jest nasz, bo gdyby był naszym rządem, to by działał dla nas, a nie dla Unii Europejskiej. co jest też transparentne. I teraz, proszę Państwa, na koniec chciałam przeczytać, zacytuję, co powiedział Jezus Chrystus do widzącej Gizeli. To są tylko trzy zdania, proszę posłuchać. Przekaż ludziom to, co ci teraz powiem. W krzyżu zbawienie, w krzyżu życie, w krzyżu nadzieja. Nie ma innej drogi poza drogą krzyża. Jest tylko jedna droga. Kto bierze swój krzyż, może być moim uczniem. Ludzie, którzy żyją tylko dla tego świata, nie są w stanie tego zrozumieć, że stworzyłem dla nich, że stworzyłem ich dla wiecznego życia. A to jest prawdą. Zaistnieliście na tym świecie dla życia wiecznego. Pomogę wam wtedy wówczas, jak przyjdę do was jako król Polski. Inaczej nie pomogę. To
dziękuję pani Krystyno.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam, szczęść Boże. No dotknęliśmy przy okazji rozmów dotyczących o polskiej gospodarce morskiej tego obszaru, panie ministrze, który jest także bardzo mocno zagrożony. Mówimy o chrześcijaństwie, mówimy o religii katolickiej. Tyle inicjatyw w tym czasie podejmowanych, które pokazują, że dzisiaj chrześcijaństwo jest jednak najbardziej prześladowaną religią na świecie, że giną w dalszym ciągu wyznawcy Chrystusa w różnych zakątkach całego świata. No i także, że na forum Unii Europejskiej dzieje się bardzo wiele niesprawiedliwości wobec chrześcijaństwa.
Tak jak ojciec powiedział, że dzisiaj chrześcijaństwo jest najbardziej represjonowaną religią na całym świecie. Nie ma drugiej, która byłaby tak eksterminowana i nie ma drugiej religii w Unii Europejskiej, która byłaby tak likwidowana wszystkie jej znaki, cała spuścizna historyczna, nasze korzenie, nauka Kościoła była po prostu całkowicie odsuwana i wymazywana z historii Unii Europejskiej. To, że udało nam się przeprowadzić wiele debat na ten temat, to i przede wszystkim służących obronie chrześcijaństwa, to tylko i wyłącznie dzięki jednak opatrzności, dzięki Panu Bogu, że jednak w tym miejscu, w Unii Europejskiej, gdzie wszystko się robi, aby przestało funkcjonować chrześcijaństwo, o chrześcijaństwie jednak się mówi i mówić będzie. Jestem w to gorąco przekonany, że tak łatwo nie da się tego wykreślić. Ale to też ma taki szerszy swój charakter i odnoszący się do większości życia, bo dzisiaj Unia Europejska, jeżeli nie ma wspólnych korzeni, jeżeli usuwa się tą domenę, te wartości i pozostawia tylko i wyłącznie pieniądz, to euro ma być spoiwem Unii Europejskiej. To jest jak jest. Mamy największy kryzys. To co pan Paweł Kowalski mówił. Dzisiaj w shippingu mamy największy kryzys od II wojny światowej. No nie jest on nieprzypadkowy. Po prostu to, co się przewartościowało, dzisiaj nie daje możliwości odbudowy i tworzenia nowych kierunków. Federalizacyjność, mówi się, federalizacja Unii Europejskiej, więcej Europy w Europie. Donald Tusk na tą okoliczność mówił better spending, prawda, na swoich kolejnych spotkaniach w Unii Europejskiej. Przecież to jest nic nie warte w kontekście przyszłości i tego, co się obecnie dzieje. Nie ma dzisiaj w Unii Europejskiej elementu, który dawałby możliwości kontynuacji tej polityki, bo ta polityka po prostu się skończyła. Za chwilę mamy wybory i to, co dzisiaj jesteśmy świadkami, wielokrotnie tej konfabulacji, przekręcania rzeczywistości, wirtualnej księgowości, która króluje w Unii Europejskiej, po prostu się skończy. I tu jest niezwykle duża rola państwa, abyście jednak poszli do tych wyborów i zagłosowali. Zagłosowali za tym, co jest ważne i wartościowe.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Stanisław Zegronowa.
Witam, panie Stanisławie. Bardzo proszę.
Już?
Tak, od początku jesteśmy na antenie.
Proszę państwa, jestem politologiem. Pozwolę sobie przekazać kilka uwag natury ogólnej. A więc obecna, pożal się Boże, ekipa rządowa może być krytykowana z różnych pozycji, zarówno konserwatywnych, jak i prawdziwie liberalnych. Na Boga, cóż to za liberalny rząd, który podnosi podatki, prawda? VAT od 1 stycznia 2011. Proszę Państwa, cofam się pamięcią do Kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu, który miał miejsce na miesiąc przed katastrofą, 6-7 marca 2011. Pan minister miał swój udział w tym kongresie. To były dobre czasy dla Prawa i Sprawiedliwości. To były bardzo dobre czasy. Trzeba do tego wrócić. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. No właśnie, słuchacz odwołuje się do podejmowania analizy także tych rządów z różnych stron, panie ministrze.
Jestem z wykształcenia inżynierem, więc nie śmiałbym dyskutować z panem Stanisławem, który jest specjalistą w politologii. W każdym bądź razie pewne... Może tak. Co jest najistotniejsze? Najistotniejsze jest jednak pewna konsekwencja i pewna strategia, którą się przyjmuje długofalowo. Jeśli założyliśmy, że gospodarka jest dla nas jedną z najważniejszych dziedzin naszego kraju. Jeżeli założyliśmy, że gospodarka morska stanowi clue naszego przemysłu, koło zamachowe. Jeżeli to jest wszystko konsekwentnie realizowane, to w długiej perspektywie musi przynieść swój efekt. Co może się stać najgorszego? Po prostu złamanie z tej strategii, przełamanie. Pierwszą decyzją, którą podjął Donald Tusk obejmując władzę, była likwidacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej. I wtedy zaczęła się ta zapaść. Brak kontroli, brak odpowiedzialności, brak nadzoru, rozproszenie kompetencji w obszarze wielu ministerstw. Dzisiaj, jeżeli zapytamy się, kto odpowiada za Ministerstwo Gospodarki Morskiej, w zasadzie nikt, kto zna sprawę, zna topografię ministerstw rządu polskiego, po prostu nie wie. Nie wie, część jest w Ministerstwie Skarbu, część w Ministerstwie Rolnictwa, jeszcze inna w Ministerstwie Transportu. No w Ministerstwie Transportu tu funkcjonuje podsekretarz do spraw Ministerstwa do spraw morskich, no ale on nie jest kompetentny, nie ma żadnej możliwości decyzyjnej, czyli przeprowadzono ten demontaż w jednym celu, aby rozmyć odpowiedzialność. Ale nie uda się temu, bo za wszystko jest odpowiedzialny premier. To premier dzisiaj ponosi odpowiedzialność za to, co się stało, za załamanie tej branży.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Warszawy. Proszę szanownych panów, witam oczywiście ojca i szanownych panów zgrupowanych, że tak powiem. I chcę powiedzieć jedną rzecz. Polacy na ogół rozumieją doskonale, że rząd Tuska niszczy Polskę. Pan Tusk dlatego nie, że tak powiem, pretendował do roli prezydenta powtórnie, ponieważ miał do wykonania zadanie i je realizuje. Nie liczy się z narodem, niszczy wszystko, czego się tylko dotknie. To jest celowe, bo to nawet nie wynika z braku wiedzy. To jest absolutnie celowe. I w związku z powyższym wydaje się, że przede wszystkim prawica powinna się skonsolidować. Nie ma mowy o tym, że pan Ziobro odchodzi sobie dla swojej własnej polityki i bywa we wszystkich możliwych telewizjach, wypowiada się bardzo niszcząco w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje się, i tutaj jest prośba do ojców, mianowicie taka, żeby pośredniczyli w wyjaśnieniu tym panom, że to jest droga donikąd.
Pani Mario, ale to nie nasza rola. To nie nasza nasze zadanie. My rozmawiamy z Polakami na antenie. Nie my doprowadziliśmy do rozłamu, odejścia, czy też wyrzucenia, bo to zależy, gdzie się ucho przyłoży. Tak różnie mówią Solidarnej Polski, czy też wcześniej PJN-u. Tych podziałów można by było przytaczać bardzo wiele. My rozmawiamy z Polakami, rozmawiamy z państwem, rozmawiamy z tymi, z którymi da się jeszcze rozmawiać, z którymi jest pewien wspólny mianownik, któremu na imię Polska, dobro wspólne, ale także katolicka nauka społeczna. Pani Mario, dziękuję serdecznie, bardzo gorąco pozdrawiam. Pan Paweł Kowalski zgłasza się, nawet grozi mi palcem.
O, nie śmiałbym. Ja chciałem wrócić do poprzedniego pytania, bo dzisiaj otrzymaliśmy, przyjeżdżając tutaj, że w Szczecinie tych kandydatów do Europarlamentu ze strony Platformy jest niejaki pan Rosati, spadochroniarz, i tu mi kolega powiedział, że w plebiscycie, jakim przeprowadzonym przez Frąż Gazetę, ten pan uzyskał 25% poparcia. No po prostu nie chce mi się to wierzyć, no bo nasze zachodniopomorskie to jest najbardziej dotknięte województwo na szarym końcu. Tam już niedługo to będą dzieci w Polsce straszone Szczecinem. 30 zakładów pracy padło. Nie ma miejsc pracy. Jedynym, jak już wcześniej powiedziałem, przedsiębiorcem pozostało, że się obroniliśmy, to jest Polska Żegluga Morska. Nie ma tworzonych żadnych miejsc pracy. Gdy się jedzie do pracy, jadę, patrząc po Śródmieściu, sprzedam, wiszą transparenty ogromne, sprzedam mieszkanie w blokach, sprzedam mieszkanie w koło, gdzie domki zostały pobudowane, sprzedam domek. Jest coś niesamowitego, to co się dzieje, i co jeszcze może ten rząd zrobić, zepsuć? Jak już wszystko zepsuł, już. Co jeszcze może zrobić, żeby to społeczeństwo, na przykładzie, że pana Rosatiego, że on w Szczecinie podobnież 25% ma poparcia. No ja nie rozumiem, to jest przerażenie, bierze. No przerażenie, już mówię, po naszym województwie. To jest ogromna degrendolada. Tam są tylko hipermarkety, jeszcze jakieś co są. Likwiduje się te małe sklepy, nie ma zakładów przemysłowych. I nie chcę, no moje pytanie, no pytanie do słuchaczy, co jeszcze trzeba, żeby ten zrobił, żeby społeczeństwo przejrzało na oczy, żeby nie było coś takiego, że spadochroniarz otrzymuje w tym województwie 25% poparcia. Nie wiem, nie rozumiem tego. Obudźcie się, Polacy, obudźcie się, przejrzyjcie na oczy, aby nie było za późno.
Tak, te sondaże, to z nimi różnorako bywało, różnego rodzaju plebiscyty i tak dalej. No aczkolwiek no, wybory też pokazywały no, bardzo często zadziwiające wyniki. Wiemy także chociażby o niejednokrotnej możliwości sfałszowania wyborów, chociażby te wybory, panie pośle, w Unii Europejskiej, prawda? To znaczy się w Parlamencie Europejskim, w Brukseli, jeżeli chodzi o Polaków głosujących, tak?
To taki bezprecedensowy przypadek, gdzie okazało się, że w polskiej ambasadzie w Brukseli podrzucono 200 kart do głosowania. Przeprowadzono, oczywiście sprawę badała prokuratura, no i nie wiem, czy z braku znamion przestępstwa, czy małą szkodliwość, po prostu umorzono, nie złapano tego, który podrzucił. No wszyscy wiedzieli, kto podrzucił, otóż ileś tych osób pracuje w tym konsulacie, ale okazuje się, że i takie mamy przykłady, i to jest możliwe w tym kraju, że w sercu, w środku Europy, w sercu Unii Europejskiej, jak to się w Unii mówi, stolicy, dochodzi do fałszerstw dotyczących wyborów. No jest z tym duży problem. My i tutaj, chociaż jesteśmy wyśmiewani w tym, taka służba ochrony wyborów jest potrzebna, bo jeżeli to się dzieje w Unii Europejskiej, to proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w małych miejscowościach, gdzie tej kontroli nie ma za wiele. I naszym celem jest to, żeby w końcu doprowadzić do pewności, że te wyniki są takie, nie to jak to za Stalina mówiono, nie ten, kto głosuje, tylko ten, kto liczy, prawda, żeby dochodziło do tego. Natomiast tutaj to, co mówił pan przewodniczący Paweł Kowalski, jest niezwykle istotne. 30% bezrobocia, jeśli chodzi o młodzież. 18% w skali województwa, jeżeli chodzi o populację pracującą. Blisko 35% bezrobocia wśród młodzieży, szeroko powiem, czyli 24, czyli tej najistotniejszej, 24-35 lat. Szczecin, który swoją liczebność, stan mieszkańców spadł poniżej 400 tysięcy, w wyniku czego straciliśmy jeden mandat do polskiego Sejmu. No, to pokazuje po prostu naprawdę jakąś przerażającą zapaść. I to miejsce, które ma ogromną rentę geograficzną, styk z morzem, żegluga śródlądowa, Odra, wschód z zachodem, ewidentna granica. I okazuje się, że naprawdę nie ma tam możliwości rozwojowych, ale są, bezwzględnie są. Tylko bezwzględnie trzeba zmienić koncepcję rządu, która ma jeden cel, ograniczenie rozwoju tego województwa.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, trochę głośniej. Witam, panie Stanisławie.
No to tam do tych uczestników w Radio Maryja, do księdza, to nie jest nasz rząd, tylko rząd okupacyjny, to jest inna sprawa. Rząd okupacyjny, to nie jest nasz rząd. I proszę tego nie mówić, że nasz rząd. Druga sprawa, to PiS wprowadziło Polaków do Unii Europejskiej. To PiS wprowadził. To kto rozwalił rząd wybrany przez Polaków? No, pan Kaczyński rozwalił rząd. No i co teraz będzie, aby nic nie robił. 6 lat i nic się nie robi, żeby Polacy wygrali. No nic się nie robi. Nic się w ogóle.
No, pan Stanisław chyba już zakończył swoją wypowiedź. Dziękuję, panie Stanisławie. Emocje, myślę, zbyteczne. Rozmawiamy zawsze na argumenty i staramy się, aby siła argumentów była racją naszej rozmowy i debaty na antenie Radia Maryja. Myślę, że sprawa zasadnicza i fundamentalna, to o czym mówiliśmy w kontekście polskiej gospodarki morskiej, mianowicie brak podejmowania odpowiedniej walki przez rząd na forum Unii Europejskiej, bo patrzymy, drodzy panowie i panie Stanisławie, także na to, że inne państwa na tym samym forum Unii Europejskiej potrafią wywalczyć odpowiednie warunki prawodawstwa, świadczenia, dopłaty dla siebie. Zatem w tym momencie na pewno i w tym punkcie dotykamy ogromnej bezradności, a w tym programie nazwaliśmy to wręcz precyzyjniej, celowego działania.
Czy tu ja mam ogromny szacunek do tego emocjonalnego wystąpienia pana Stanisława, bo czasem ja sam nie wytrzymuję, patrząc, a mam tych informacji znacznie więcej w Unii Europejskiej, jeśli patrzę na poszczególne dyrektywy, jak widzę, jak to jest tworzone, jak uczestniczą poszczególne rządy. Nie jest tajemnicą, że nic się nie pojawia w Unii Europejskiej, co wcześniej nie jest konsultowane z niemieckimi urzędnikami, z przedstawicielami, z rządem niemieckim. No nie ma, naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy taki system stworzyli. No tylko tutaj trzeba naprawdę człowieka, który będzie w odpowiedni sposób kierował tym wszystkim. Może jest tak faktycznie dzisiaj, i ja jestem w to przekonany, że wszystko zmierza do tego, żeby nikt nic nie wiedział, nad niczym nie panował. Żeby potem powiedział, a to nie mój problem był, to nie moja sprawa. Rozmydlanie tych odpowiedzialności, ustawianie ludzi, którzy nie mają żadnych kompetencji lub mając kompetencje, po prostu nie robią niczego w celu reprezentowania kraju. No to też jest pytanie do tego patriotyzmu. No, jeżeli zadano pytanie, ile osób chciałoby z Polski wyjechać, i wyszło bodajże 80%, a jak to mówi ten dowcip, a reszta nie, mówiąc, że zostaje w Polsce, nie zrozumiała pytania, bo też chciałaby wyjechać. No to pokazuje, że już z tych spraw z jednej strony nie wolno robić żartów, ale z drugiej strony pokazuje po prostu, jak zdeprecjonowano rolę właśnie państwa, rolę przywództwa, bo dzisiaj nie ma w Polsce przywództwa, nie ma kogoś, kto potrafiłby nas reprezentować, czy nie ma rządu. Nie ma rządu, który reprezentowałby nas na forum Unii Europejskiej, bo to, co udaje się bardzo prostymi sposobami przy użyciu tych praw, które funkcjonują, odpowiednich rozporządzeń, chociażby w Niemczech, we Francji, czy w Anglii, okazuje się, że w Polsce wszyscy są bezsilni, mówią, to Unia nam każe. Taki sztandarowy przykład to gaz łupkowy. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje dzisiaj w Europie. No, Wielka Brytania, która znalazła gaz łupkowy, powiedziała, nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu, abyśmy wydobywali. I za 2 lata ustanowili plan wydobycia gazu łupkowego. Okazuje się, że w Polsce jest problem, bo Unia zabrania wydobycie. No oczywiście powstały dyrektywy, które blokują, no ale żaden rozsądny kraj nie bierze tego pod uwagę. Tymczasem w Polsce mamy oto taką sytuację, że 2 lata premier dyskutował z ministrami, czy wolno, czy nie wolno wydobywać, znaczy tworzył ustawę. Szczęśliwie parę miesięcy temu stworzył tą ustawę, ale co się okazało? Polskie koncesje, rząd niemiecki, czyli RWE, które było właścicielem tych koncesji, sprzedało rosyjskim oligarchom. No więc w co wpadamy? Naprawdę w jakiś taki niesamowity matrix, który uzależnia nas i hamuje rozwój, bo jest problem. Po prostu nie mamy przywództwa.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść
Janusz
Boże.
Z Warszawy.
Witam, panie Janusz.
Chciałbym się odnieść tutaj, chyba pan poseł Kowalski powiedział,
tak,
że
pan
się...
pan Kowalski jest przewodniczącym Solidarności Polskiej Żeglugi
Morskiej.
Że się
bardzo dziwił, że w województwie zachodniopomorskim 25% na pana Rosatiego w sondażu tak wychodzi. Ja mam no, taką dość sporą rodzinę, część mieszka również w zachodniopomorskim i oni są jak najbardziej za rządem obecnie sprawującym władzę. I żadne argumenty nie docierają do nich racjonalne, tylko tak jest. Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ są oglądaczami na okrągło 24, prawda, całą dobę. I musimy wziąć pod uwagę to, że 1 milion społeczeństwa kupuje gazety i czyta je. Natomiast 10 milionów ogląda całą prawdę całą dobę. I to w 3 stacjach różnych, tak zwanych mainstreamowych, mętnego nurtu, głównego ścieku, jakby tam to zwał, tak zwał. I niestety to jest wbijane w głowie, czyli to jest ta propaganda, którą się sączy codziennie ludziom i oni w to święcie wierzą. Ja mam, mówię, przykład własnej rodziny, ludzie z wyższym wykształceniem. Nijak nie można wytłumaczyć. Z powyższym, jeżeli stacje, które są wolne, telewizja TVN, Radio Maryja, Telewizja Republika, nie zacznie po prostu, można powiedzieć, nachalnie tłumaczyć społeczeństwu, na czym po prostu błędy, jakie rząd obecnie robi, to nie dotrze się do tych ludzi. Trzeba uświadamiać, że jeżeli zagłosujesz za tym rządem, to masz wyższe podatki, jutro nie będziesz miał pracy i tak dalej. W taki sposób trzeba to mówić, a nie na okrągło, delikatnie i tak dalej. Nie ma delikatności. I na zakończenie po prostu taką uwagę. Jeżeli mówimy o obecnym rządzie, to raczej to powinno brzmieć komisja likwidacyjna. A premier przewodniczący komisji likwidacyjnej. Ja jej tego inaczej nie widzę.
Dziękujemy Pani Januszu.
Dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za ten głos. No element, myślę, bardzo ważny to element obecności i roli, jaką media obecnie odgrywają. Bardzo wielu rzeczywiście naszych obywateli karmionych tą medialną papką no czuję się zdezorientowanymi, ale także no my próbujmy za wszelką miarę no odzyskiwać świadomość społeczną, no budować Polskę również poprzez tą pracę organiczną od podstaw, budować świadomość narodową, bo przecież to są ludzie, którzy także doświadczą albo doświadczyli już, albo doświadczają skutków działań podejmowanych przez ten rząd. Jeszcze jeden, myślę, bardzo ważny element, który zapowiedzieliśmy w programie telewizyjnym i nie podjęliśmy tego tematu, bo zabrakło nam czasu. Panie pośle, to jest dyrektywa siarkowa.
No, to jest duży problem, z którym niestety musimy się zmierzyć i tu szczególnie w kontekście właśnie PZM-u i PZB i tej żeglugi bliskiego zasięgu, bo decyzje, które zostały podjęte w Unii Europejskiej, nakładające stosowanie paliwa o niskiej zawartości siarki na obszarach objętych właśnie niską emisją siarki, to jest Morze Bałtyckie, Morze, Kanał La Manche i część Morza Północnego, która jest absolutnie zrobiona wbrew zasadom konkurencyjności, ponieważ na Morzu Śródziemnym i na Atlantyku nie ma takich obszarów. Wprowadzono to tylko i wyłącznie na tym obszarze, gdzie tutaj szczególnie PZM i PZB apelował do wszystkich posłów, do wszystkich polskich posłów, nie tylko do polskich, większość armatorów, aby po prostu nie przyjmować tej dyrektywy, która uderza w polskich armatorów przede wszystkim, bo jak się ocenia, ceny paliwa podskoczą 70%, więc koszty wzrosną o 70%, co automatycznie czyni nas niekonkurencyjnymi. I oczywiście dyrektywa powstała z inicjatywy Grupy Zielonych. Holenderka, przedstawicielka jednej z organizacji ekologicznych, twierdziła, że dzięki temu uratuje 50 milionów ludzkich istnień, gdzie odpowiedzieliśmy za to wyślę na bruk około 50 tysięcy istnień polskich, między innymi, bo spowoduje to kolejne bezrobocie i upadek przedsiębiorstw. To oczywiście według koncepcji przyjętej przez Zielonych nie ma żadnego znaczenia. Natomiast pokazuje inną sprawę i to jest największy zarzut, dlaczego polski rząd poparł tą inicjatywę, dlaczego posłowie PO i PSL po prostu głosowali w parlamencie za przyjęciem tej ustawy, która jest szkodliwa. Mało tego, wypowiadali się na forum, że to jest właśnie ta najlepsza alternatywa, która może przytrafić się Polsce. A to jest najgorsza rzecz, bo już dzisiaj wiemy, że państwa bałtyckie, takie jak Finlandia czy Szwecja, przygotowały odpowiednie programy, które będą wspierać swoich armatorów, czyli kolejne działanie dumpingowe. My będziemy musieli ponieść te koszty, przedsiębiorstwa będą musiały ponieść te koszty, bo już dzisiaj wiemy, że rząd powiedział, że on nie chce mieć z tym nic wspólnego, a tutaj mamy działanie rządów krajów bałtyckich, które powiedziały, że one oczywiście wesprą swoje przedsiębiorstwa, bo najistotniejsze jest funkcjonowanie i niezachwiane to funkcjonowanie tych przedsiębiorstw na rynku, no to, co bezpośrednio uderza w konkurencyjność, bo to właśnie powoduje ten interwencjonizm i działanie właśnie niekonkurencyjne. I tutaj pokazuje po prostu no, fatalne w skutkach decyzje polskiego rządu, który kolejny raz wykorzysta ustawę, którą trzeba wyrzucić do śmieci, bo jeszcze raz powtarzam, że obowiązuje tylko i wyłącznie na pewnym akwenie, a nie obowiązuje w całej Unii Europejskiej, co jest przecież niezgodne nawet z traktatem, ale w Unii tak to jest, że jak się znajdzie większość, to nie takie buble potrafią zostać przegłosowane, co bezpośrednio godzi w polską gospodarkę. Na to po prostu nie wolno się zgodzić, nie wolno.
Pan Kazimierz Sikora, bardzo proszę.
Tutaj jakby rozwijając wypowiedź pana posła i ministra, chcę tylko dodać, że to uderzy bardzo w przedsiębiorstwo moje i armatorów promowych z polskiej strony. My możemy tego finansowo nie wytrzymać, bo już nam również zapowiedziano, że nie mamy co liczyć. Jest to przykład, że tylko na siebie, to jest prawda, że niejednokrotnie w Polsce się zarzuca, że my mamy tanią siłę roboczą, że my dumping stosujemy, ale nikt nie mówi, to co tutaj tylko nadmienił pan poseł, jaki środków czy pomocy dla armatorów jest po drugiej stronie Bałtyku i po zachodniej stronie. Liczy mu do jednego stanowiska, tu pan poseł posłużył się Szwecją, rząd szwedzki dopłaca 30%. Już zapowiedział, że będzie refundował armatorom w różnej formie instalacje na ich promy. A my, jeżeli to tak dalej będzie przebiegało, to nie będziemy w stanie tego udźwignąć.
Pan Paweł Kowalski.
No właśnie, równi i równiejsi. Ta dyrektywa obowiązuje to, co kolega poseł mówił, pewny obszar. Morze Śródziemne okazuje się, że nie. Tam jest mniejszy, powiedzmy, akwen niż tutaj wymieniony. No, Bałtyk to jest jeziorko też rzeczywiście. To jeszcze dochodzi, Stany Zjednoczone jeszcze doszły do tego też, o tej emisji i część krajów, no powiedzmy tam Ameryki Południowej, Karaiby, coś tam też wprowadziło. Tylko no, są równi i równiejsi i to jest sytuacja no naprawdę dramatyczna, bo ona wchodzi w życie w 2015 roku. Tutaj, jak koledzy mówili, pewne państwa skandynawskie podjęły już wspomaganie armatorów, żeby powiedzmy te urządzenia, które mają odsiarczać tę siarkę, żeby nie leciała w powietrze. To są bardzo drogie. To nas PZM to jest kilkaset milionów, no może przesadziłem, ale około tego będzie gdzieś trzeba, żeby na każdy statek wprowadzić to urządzenie, żeby ta emisja nie leciała. Nie stać nas na to. Rząd polski powiedział, że absolutnie mamy sobie radzić sami, tu żadnej pomocy nie będzie. Jest to sytuacja naprawdę, która no bardzo się nas martwi i jak no co, w przyszłości no można budować gazowce, no ale teraz jak na razie to sytuacja naprawdę nie wygląda ciekawie, bo to jest bardzo blisko. No przejdziemy na lekkie paliwo, no ale ono jest o dużo, dużo, dużo droższe, także nie wiem, jak sobie no, poradzimy w tym kryzysie, który jeszcze nieprzewidywalny, że on może jeszcze potrwać rok albo dwa, ten kryzys właśnie w shippingu i w produkcji, w rozwoju gospodarki. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja, bardzo naprawdę trudna sytuacja. I ona uderza generalnie w nas tutaj dwóch armatorów, którzy polską żeglugę morską, no bo tacy jeszcze jesteśmy i to mniejsze przedsiębiorstwo PZB. Jest to naprawdę niezrozumiałe, że tylko część kraju została tym, akwenów morskich została objęta, a pozostałe nie będą w tym brały udziału.
Tych ciosów, jak słyszeliśmy w tej audycji, w części telewizyjnej, jest bardzo wiele, panie pośle, a zatem gdzie złoty środek, gdzie szukać możliwości rozwiązania tego problemu, a może ten problem, ten węzeł nie jest już do rozwiązania? No,
to też wiąże się z pewną analizą i również takim kompleksowym podejściem. Tak jak mówili tutaj panowie przewodniczący, nie wolno załamywać rąk. No wiemy, że jeżeli ta polityka się skończy, ten rząd się skończy, to automatycznie skończą się te wszystkie bariery, które są dzisiaj nakładane. No jako Prawo i Sprawiedliwość przygotowaliśmy, ja tutaj miałem zaszczyt uczestniczyć w budowaniu tego programu Prawa i Sprawiedliwości dla gospodarki morskiej, przede wszystkim powołujące Ministerstwo Gospodarki Morskiej, odbudowanie przemysłu stoczniowego, odbudowanie żeglugi rzecznej, żeglugi morskiej, w ustawowe zapisanie niedopuszczenia do prywatyzacji PŻDM-u. To jest nasz główne hasło, utrzymanie tego przedsiębiorstwa jako przedsiębiorstwo państwowe, ustanowienie planu wieloletniego odbudowy polskiej floty rybackiej i rozwój portów poprzez rozwój korytarzy paneuropejskich, czyli przede wszystkim środkowego korytarza europejskiego, rozwój drogi E30, czyli użeglownienie Odry, co jest priorytetem i rzeczą po prostu niezrozumiałem, co się dzisiaj dzieje, że ta branża została całkowicie zlikwidowana i wykreślenia. Oczywiście rozwój drogi S3 i nadodrzanki, czyli drogi kolejowej, która dzisiaj również nie funkcjonuje w koncepcji rozwoju tego rządu. Oczywiście większy nacisk na szkolnictwo, przede wszystkim szkolnictwo morskie. To są główne nasze założenia. Jestem święcie przekonany, że przy użyciu legislacji, czyli wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań fiskalnych, legislacyjnych i organizacyjnych, ale również przy obecnym, nawet funkcjonującym prawie unijnym, ale z determinacją rządu, jesteśmy w stanie odbudować tą gospodarkę i to bardzo szybko, bardzo szybko.
Nasze rozmowy powoli dobiegają końca, dosłownie kilka chwil pozostało nam do zakończenia naszej audycji, a więc poproszę po jednym zdaniu podsumowania pan Paweł Kowalski, przewodniczący NSZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Morskiej.
To, co pan poseł powiedział, to 2 lata temu był kongres PiS-u w Sosnowcu, tak? Czy?
Tak.
Byłem tam zaproszonym gościem i wręczając panu prezesowi Kaczyńskiemu piękny model naszego żaglowca Dar Pomorza z takim powiedzmy życzeniem, że wierzę w to, że w najbliższe wybory wygra PiS, w związku z czym pan jako premier, mam nadzieję i wierzę w to, że odbuduje gospodarkę morską, przemysł stoczniowy i na polskie statki na grot maszczy wróci polska bandera. Pan prezes odpowiedział, przyrzekam, że jak wygramy wybory, będę premierem, to takie działania podejmę i daj Boże, żeby się to sprawdziło. A przy okazji pozdrawiam wszystkich polskich marynarzy, szczególnie polskiej żeglugi morskiej. Trzymajcie się, wracajcie szczęśliwie do domu. My się nie daliśmy i nie damy.
Pan Kazimierz Sikora, Solidarność Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.
Ja myślę, że i mam taką nadzieję, mam tą świadomość i mam prawo wypowiadać się w imieniu naszych pracowników PŻDB, że pan minister dołoży też wszelkich starań wspólnie z nami, że PŻDB też nie zginie z rynku, że nadal będzie funkcjonowało na rynku ku chwale naszej floty. Chciałbym również, żeby na PŻDB wróciła polska bandera i myślę, że pan minister dołoży tutaj też wszystkich starań i też będziemy się starać pomagać z całego serca, aby to wszystko wygrać.
I pan poseł Marek Grubarczyk.
Co chciałem solennie oczywiście obiecać. Dla nas gospodarka morska jest niezwykle istotną branżą. W tym momencie oczywiście chciałbym serdecznie pozdrowić pioniera i obrońcę naszej gospodarki morskiej, czyli pana kapitana Zbigniewa Sulatyckiego, który włożył tyle sił i starań w obronę gospodarki morskiej. Mamy plan. Mamy ogromną determinację, jeszcze tylko potrzebujemy państwa. państwa uczestnictwa w wyborach i państwa decyzji, abyśmy mogli to zrealizować.
Dziękuję serdecznie. Ster polskiej gospodarki morskiej w obcych rękach. Życzymy, by znalazł się w dłoniach prawdziwego gospodarza, któremu zależy na przyszłości naszej ojczyzny. W studiu Radia Maryja rozmawialiśmy z panem Kazimierzem Sikorą, przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Dziękuję, panie przewodniczący.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże z panem Pawłem Kowalskim, przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Morskiej. Bóg zapłać,
cześć Boże.
I z panem posłem do Parlamentu Europejskiego, Markiem Grubarczykiem, byłym ministrem gospodarki morskiej, kandydatem do Parlamentu Europejskiego z list Prawa i Sprawiedliwości w Zachodniopomorskim.
I Lubuskim. Z panem Bogiem dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, dziękuję także wszystkim słuchaczom Radia Maryja.